Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Panią Kasię, która będzie realizowała naszą audycję. I witamy gości, Państwo Małgorzata i Marek Nawrotcy. Bardzo serdecznie witamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Państwo są rodzicami trójki dzieci. Są także organizatorami sympozjum Magia Cała Prawda, o której pewnie później trochę więcej będzie.
Nawet za chwilę.
Tak. No i pani Małgorzata jest autorką wielu książek dla dzieci i młodzieży i na pewno z tej strony jest znana.
Drodzy Państwo.
Także dzisiaj podejmujemy temat Magiczny Świat Dziecka.
Ale zanim do tematu, ta audycja właściwie jest jakimś takim też zwiastunem medialnym, sympozjum Magia Cała Prawda, które w Toruniu odbędzie się w sobotę 27 lutego. Ponieważ właśnie Państwo Nawrotcy są organizatorami tego typu sympozjum, które już po całej Polsce jeździ, w wielu miastach miało miejsce. Więc prosiłbym o parę słów na ten temat, póki jeszcze słucha nas może większa liczba słuchaczy, którzy może zainteresują się, mogą i do Torunia przyjechać, bo wstęp jest wolny, ale również będzie to transmitowane przez telewizję internetową Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Podam jeszcze szczegóły. Także można będzie w tym uczestniczyć również przez internet. Parę szczegółów na temat sympozjum, pani Małgorzato.
Tak, drodzy Państwo, rzeczywiście bardzo się cieszę, że możemy zaanonsować to wydarzenie, ponieważ jak uczy nasze doświadczenie, a mieliśmy przyjemność już kilkanaście razy z tym sympozjum być tu i tam w Polsce, wiedza, którą chcą się podzielić nasi prelegenci, jest niezwykle istotna i okazuje się bardzo ważna i do tego jeszcze poszukiwana, bo rynek oficjalny, multimedialny reglamentuje wiedzę na temat zagrożeń okultystycznych i czas, żeby Kościół katolicki, jeżeli może tutaj połączyć siły i ustami zacnych prelegentów, powiedzieć kilka słów prawdy na ten temat, to bardzo dobrze. Także cieszymy się, że kochany Toruń nas ugości tym razem. Rzecz odbędzie się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na Wydziale Teologicznym. Możecie Państwo już od 9 rano, nawet wcześniej, jeżeli ktoś sobie życzy na mszę świętą, ale o 9 rusza sympozjum oficjalnie, rusza o 9. Możecie przyjść. W ciągu całego dnia będzie w sumie 8, nawet 9 referatów. Świadectw również. Możecie Państwo skorzystać z wiedzy. Będą wydawnictwa z publikacjami, będą zatem i płyty, i książki. Będzie można porozmawiać w przerwie z prelegentami, zadać jakieś pytania indywidualnie, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Sympozjum nosi tytuł Magia Cała Prawda. Jest oczywiste, że w ciągu jednego dnia nie jesteśmy w stanie powiedzieć całej prawdy o magii. Mamy raczej zachęcić Państwa do poszukiwania wiedzy. Bo czasami spotykam się z takim zdaniem, no ale to co, straszyć nas będziecie, czy to są jakieś takie niepokojące zjawiska, dlaczego takie autorytety jak ojciec Aleksander Posadzki, czy siostra Michaela Pawlik, czy pan Andrzej Wronka, czy pan Leszek Dokowicz ze swoim świadectwem, czy ksiądz doktor Andrzej Trojanowski, egzorcysta, czy ksiądz doktor Mariusz Terka, biblista i patrolog, dlaczego takie autorytety akurat chcą się włączyć tutaj i propagować wiedzę. Więc odpowiadamy zawsze, to ojciec Posadzki tutaj patron jakby merytoryczny całego przedsięwzięcia odpowiada zawsze, że oczywiście nie chcemy straszyć, ależ nie chcemy straszyć, bo się nie odwołujemy do emocji Państwa, tylko chcemy informować, bo chcemy się odwołać do intelektu, do rozumu, przekonać Państwa, że zagrożenia okultystyczne to jest jakby taki świat realny, dotykający nas, nasze dzieci, nasze rodziny i że brak wiedzy na ten temat może powodować daleko idące, przykre konsekwencje w życiu rodzinnym, osobistym, duchowym. W związku z tym, jak jest wiedza, to jest też potem refleksja, a jak jest refleksja, to jesteśmy już odporni na niespodziewane zupełnie ataki, czy sekt, czy jakiejś takiej propagandy, prawda? Spotykamy się z tym na co dzień. Tu wróżka, tam tarocistka, tutaj medytacje, tu joga, tam poszerzanie metody, przepraszam, poszerzanie umysłu metodą Silwy, tutaj jakieś znowu szkoły steinerowskie, jakieś pomysły, bioenergoterapię i tak dalej. Cały ten kram neopogańskich tak naprawdę praktyk, trzeba by to podsumować jednym słowem, czy też obcych kulturowo, religijnie, prawda, dla chrześcijan, dla Europejczyków, to wszystko w tej chwili jakoś nas ogarnia, wabi kolorami. No i trzeba mieć wiedzę, żeby wybrać świadomie, bo jeżeli ktoś chce wybrać świadomie, no to już nie poradzimy nic na to. Ale jeżeli wybiera, bo nie wie, to jest już zadanie dla nas chrześcijan zatrzymać go w porę. I stąd właśnie pomysł na sympozjum. Przez cały dzień na Wydziale Teologii czekamy na Państwa programy. Wiem, że Toruń się tu spisał na medal, rozwieszone są w kościołach i w miasteczku uniwersyteckim i w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej, na ulicach nawet, w autobusach. Wiem, że były programy sympozjum.
Na wielu stronach internetowych to tutaj jest dostęp bardzo szeroki.
Sympozjum zakończy się oficjalnie o 19:15 uroczystą mszą świętą, ponieważ my zawsze zaczynamy od mszy świętej i kończymy mszą świętą. Nie ma sensu za takie tematy brać się teoretycznie i jakby tylko, nie wiem, popis elokwencji zrobić, ale trzeba zacząć z Bogiem i skończyć z Bogiem i trwać z Bogiem. Nie ma innego wyjścia. Są to tematy dotyczące zagrożeń duchowych, czasem opętań, jakichś okultystycznych problemów, inicjacji i nie możemy sobie pozwalać na szarże. Także tu z Bogiem cały czas trzymając go za rękę idziemy przez te tematy, a ukoronowaniem takim uroczystej mszy świętej wieczornej zawsze, co jest naszą wielką radością, jest zawierzenie, odmówienie wspólnie aktu zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski, której wszyscy oddajemy się w opiekę, powierzając właśnie wszystkie tego rodzaju problemy i nas osobiście. Także serdecznie zapraszam. Jeszcze może potem słowo na temat sympozjum później. A
o 23 jeszcze.
Tak, także dziękujemy.
Dziękuję bardzo. I przechodzimy do dzisiejszego tematu, magiczny świat dziecka. Jeszcze niedawno sformułowanie magiczny świat dziecka znaczy przede wszystkim rajski, niepowtarzalny, pełen bajkowych tajemnic, beztroski świat dziecka. Ale dzisiaj nie można rozumieć tego tylko w taki sposób. Myślę, że w trakcie tej audycji zrozumiemy dlaczego. Proszę bardzo, Państwo Małgorzata i Marek Nawrotcy.
Pozwolę sobie kontynuować właśnie temat, bo to, że jesteśmy gośćmi i dzisiaj Państwa, za co serdecznie dziękujemy, za uwagę, cierpliwość, też chęć wysłuchania zaproponowanych tutaj treści, to, że jesteśmy gośćmi Państwa, to ma właśnie bezpośredni związek z sympozjum Magia Cała Prawda. Stąd też ten temat, magiczny świat dziecka. Pan Leszek tutaj mówił, jak to słowo magiczne było rozumiane jeszcze do niedawna.
Niewinnie,
fantazyjnie, prawda, baśniowo. Myślę, że jesteśmy już na tyle duzi i poważni, że powinniśmy myśleć precyzyjniej w tej dziedzinie, ponieważ dużo się zmieniło. Bardzo dużo się zmieniło. Moim zdaniem cezurą w tej historii jest książka Harry Potter Joanne Rowling, która masowo po prostu zainicjowała właśnie miliony dzieci do takiego otwarcia się na treści realnie magiczne i otwarcia się w ogóle na jakiekolwiek takie duchowe wpływy okultystyczne. Także powiedziałabym, że moim zdaniem, nie wiem, czy Państwo się zgodzicie, to jest ten moment, kiedy zaczęły się powszechne zmiany w świadomości. I teraz, jeżeli już mówimy o magicznym świecie dziecka, to właśnie dobrze byłoby zrobić rozróżnienie, bo też nie chodzi o to, że jakieś histerii tu dostajemy wszyscy w sprawie magii, ale jak się zrobi rozróżnienie, to się też rozpozna, powiedziałabym, przeciwnika. Czyli rozróżnienie jest następujące. Można mówić o magicznym świecie dziecka w sensie przenośnym, właśnie w takim, jaki pan Lech tu przed chwilą to zaprezentował. Czyli magiczny znaczy właśnie niezwykły, po prostu niezwykły, magiczny świat, nadzwyczajny, jakiś pociągający tajemnicą, nawet uroczy, prawda? Znamy takie pojęcia, że tam magiczny to był wieczór, prawda? Pamiętałeś magiczny wieczór ze swojego życia. To znaczy, że był to jakiś, nie wiem, miły, romantyczny, może, nie wiem, jakiś nadzwyczajny po prostu wieczór. I używamy takiego pojęcia, czyli jest to znaczenie przenośne, które niekoniecznie musi za sobą ciągnąć konotacje negatywne. Magiczny w tym przenośnym znaczeniu nie równa się zły, prawda? Nie równa się niebezpieczny, nie równa się jakiś taki, nie wiem, zdemonizowany, prawda, w tym sensie. Natomiast właśnie przez to, że realna magia i magia jest jakby częścią, prawda, okultyzmu, to trzeba by jeszcze wyjaśnić, może za chwilę to zrobię, ale realna magia w tej chwili jest częścią jakby życia społecznego, kulturalnego, ofert takich, powiedziałabym, subkulturowych też, czy sekty wykorzystują również symbole magiczne albo myślenie magiczne do propagowania wielu swoich idei. W związku z tym nie możemy poprzestać w taki, powiedziałam, lekkomyślny sposób na zaakceptowaniu tego, że jak magiczny świat, to znaczy tylko właśnie fantazyjny, ale musimy mieć świadomość prawdy o magii. I teraz, żeby jakby tutaj nie budować wieży na piasku i bez fundamentów, to myślę, że powinnam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Człowiek rozsądny, myślący, współczesny, który chce mieć jasny pogląd na temat magii, która jakby wkracza w nasze życie, musi dobrze wiedzieć, co na ten temat Biblia i Pan Bóg. To jest oczywiste. Co na ten temat Biblia i Pan Bóg? Jeżeli ominiemy jakby to przenośne znaczenie słowa magia, to realne znaczenie słowa magia jest bardzo dosadne. Nie ma w Biblii natchnionej przez Ducha Świętego rozróżnienia na magię czarną i białą. Jest tylko jedna magia, po prostu magia, z którą Bóg zawsze zdecydowanie i jednoznacznie walczy. Magia w Biblii jest uznana na równi z grzechem bałwochwalstwa, nierządu sakralnego i cudzołóstwa. To jest ta kategoria grzechów. Mówi się o magii, że jest to grzech obelżywy wobec Boga. Ja teraz cytuję słowa natchnionych autorów, nie wymyślam własnej teologii. Znajdziemy wiele cytatów w Piśmie Świętym, głównie w Starym Testamencie, ale również w Nowym Testamencie, opisujących wprost magię jako grzech śmiertelny. Słynne zdanie z Księgi Wyjścia: nie pozwolisz żyć czarownicy. Magia jako grzech równy bałwochwalstwu, cudzołóstwu sakralnemu i nierządowi wszelkiemu, była po prostu karana śmiercią. I jeżeli w ten sposób spojrzymy w ogóle na zagadnienie magii, jako na zagadnienie grzechu, który zawsze był obelżywy wobec Boga i zawsze jakoś był kością niezgody pomiędzy narodem wybranym a jego Bogiem, ponieważ te zakazy dotyczące na przykład żenienia się z Amalekitkami, czy w ogóle otwierania się na kulty obcych bogów, związane były dokładnie z tym, że tamci bogowie czczeni byli poprzez praktyki magiczne. W związku z tym ten zakaz uprawiania magii jest w Biblii niezwykle istotny. To jest naprawdę dziesiątki cytatów. To wystarczy otworzyć Biblię i poczytać, zwłaszcza pierwsze księgi Starego Testamentu, żeby się o tym przekonać. W związku z tym myślę, że chrześcijanin współczesny, mając tego świadomość, powinien umieć bardzo dobrze rozróżniać pomiędzy znaczeniem przenośnym słowa magiczny, a znaczeniem dosłownym. I gdyby nie było tak, gdyby nie było cezury Harry Potter i gdyby świat współczesny nie otworzył się w tak, powiedziałabym, irracjonalny sposób na inspiracje magiczne, to nie mówilibyśmy dzisiaj o tym. Zostalibyśmy przy terminologii, nie wiem, magicznych wspomnień, magicznego wieczoru, magicznej aury, nie wiem, czy pogody, czy jakichś tam innych jeszcze rzeczy. I nie mówilibyśmy o tej realnej magii, ale ponieważ ona wkroczyła, no po prostu wkroczyła do literatury z impetem, też do literatury dziecięcej, ponieważ wkroczyła w kulturę i sztukę współczesną. Wszelkie wizualizacje posługują się bardzo często w tej chwili właśnie symbolami magicznymi. Jesteśmy zupełnie nieodporni na inwazję różnych hochsztaplerów, którzy mają się za uzdrowicieli, wszystkie gabinety medycyny alternatywnej i tak dalej. To jest woda na młyn pewnej tendencji, konkretnej, powiedziałabym, neopogańskiej tendencji powrotu do praktyk magicznych, które tak naprawdę dawno powinny wymrzeć z dinozaurami. Powinniśmy zapomnieć o tym. Jest chrześcijaństwo, jest jakby droga oczywista, racjonalna, prawda, duchowa i to jest przedziwne. No, ostatnio dowiedziałam się, że na przykład w Wielkiej Brytanii 6. pod względem liczebności religią wyznawaną właśnie przez mieszkańców Wielkiej Brytanii jest właśnie neopogaństwo. Wchodzą w to różne kulty typu Wicca czy jakieś tam druidzi nagle się obudzili, prawda, sprzed lat, jakieś kulty faraonów w to wchodzą. Irracjonalne zupełnie potrzeby duchowe, realizowane tylko dlatego, że jakby kiedy się wypiera Boga ze swojej świadomości, to natychmiast w tę pustkę po nim, w tę tęsknotę nie do zaspokojenia niczym innym, wchodzą inni bogowie, powiedziałabym, demony nazywające się tak czy siak i jakby od tego nie uciekniemy. Człowiek jest z natury istotą religijną. Jeżeli pozbędzie się Boga, wyprze go ze swojej świadomości, ze swojej woli, jakby ze swojej nadziei, to natychmiast tam się wprowadzi ktoś inny. Zagospodaruje tę przestrzeń i doprowadzi swojego wyznawcę do już w ogóle i zachowań irracjonalnych, idiotycznych i myślenia tego rodzaju. I nie ma właściwie już tak, powiedziałam, takiej głupoty, której człowiek, który nie chce wyznawać Boga, bo przed nim uciekł, nie jest w stanie zrobić w kulcie dla własnego Boga. Niektóre praktyki właśnie sekt, czy religii, czy pseudoreligii, jakkolwiek to nazwiemy, różnych współczesnych, rzeczywiście przybierają formy groteski, groteskowej symboliki. Bardzo często są po prostu jakby odwróceniem sakralnych obrzędów chrześcijańskich. I to, że ktoś, nie wiem, przez pół dnia na przykład się kłania tylko, bo to jest wyraz hołdu dla Boga. Albo, że ktoś przez cały dzień tam plecie wieńce z kwiatów. Można całe życie spędzić na praktykach zupełnie z racjonalnego punktu widzenia przedziwnych, które mają wyrazić kult dla jakiegoś Boga. No i jakby moglibyśmy w to dalej brnąć. Także chciałam tylko przez ten może długi, może taki wstępny wykład powiedzieć tyle. Rozróżniajmy pomiędzy bardzo naprawdę taką umowną magicznością pewnych, tak jak chcemy to rozumieć, prawda, pewnych baśni czy zjawisk, czy jakichś naszych wspomnień, czy wyobrażeń, od magiczności realnej, również właśnie magiczności świata dziecka. Zaraz będziemy o tym więcej mówić. Dziecko, jeżeli dorośli mają problem z rozpoznawaniem, gdzie się kończy fantazja magiczna, a gdzie zaczyna realna magia w ich życiu, prawda, która po prostu w to życie wchodzi i zaczyna dominować, to nie dziwmy się, że dziecko też ma taki problem, bo ono teoretycznie, prawda, jako odbiorca świata jest bardziej podatne, bo jest po prostu ufne tam, gdzie zaprowadzi rodzic, gdzie zaprowadzi nauczyciel, czy jakikolwiek inny mesjasz, tutaj cudzysłów, bo tu się zjawi jakiś guru z sekty, tam się zjawi jakiś autor fantastycznego programu rozrywkowego w telewizji, który będzie miał twarz idola i poglądy idola i nasze dziecko po prostu popłynie za nim, bo znajdzie tam, prawda, jakieś swoje spełnienie. Czyli dzieci są naturalnie ufne i szukają wzorców, chcą coś naśladować, potrzebują w tym procesie wychowawczym wzrastania ku jakimś celom. No i pytanie, co to będą za cele? I intencją naszą jest powiedzenie, uważajmy, moi drodzy, bo jakby nasączenie kultury współczesnej i ofert współczesnych okultyzmem i magią jest tak duże, że jeżeli nie będziemy mieli na ten temat wiedzy, możemy popchnąć nasze dzieci świadomie, bardziej lub mniej, w jakąś czarną dziurę i potem mieć też dużo kłopotów jako rodzice na przykład.
No.
Dobrze. Jestem jeszcze zachęcona tutaj do powiedzenia kilku rzeczy. Myślałam, że za długo, ale nie, dobrze to.
Nie, proszę bardzo. Przypominam, nasi goście to państwo Małgorzata i Marek Nawrotcy. I mówimy tutaj o magicznym świecie dziecka. Także jeszcze we wprowadzeniu, proszę bardzo, pani Małgorzato, jeszcze z 20 minut spokojnie.
Ucha, dobrze. Wytrzymacie? Dobrze, to tempo. Jasne. Moi drodzy, w takim razie jeszcze kilka rzeczy, które wydają mi się interesujące do powiedzenia. Mówiliśmy o tej umowności świata magii dziecięcego, ale zwróćmy uwagę na sam język. Język, w którym nasz współczesny, w którym pojawia się słowo magiczny. Co państwo na to? Takie ciekawe pojęcie, jak na przykład magia reklamy. Co to ma znaczyć? Magia reklamy. No moim zdaniem to, że ta reklama ma nas zaczarować. Magia pieniądza, na przykład, cóż to jest takiego? No chodzi o to, żeby nas zdobyć, prawda? Żebyśmy popadli w obłęd gromadzenia pieniędzy. Magia pożądania, mówi się o czymś takim. Chodzi tu oczywiście o podkreślenie siły, jakiegoś właśnie pożądania konkretnej rzeczy czy człowieka, której nie jesteśmy się w stanie oprzeć. Albo takie powiedzenie, nie czaruj, nie czaruj. Cóż to znaczy? No nie kłam po prostu, nie oszukuj mnie, prawda, w takim potocznym naszym języku. Zatem proszę zwrócić uwagę, że nawet te pojęcia, które z jednej strony są takie właśnie umowne, niewinne, z drugiej strony odsłaniają schematy działania realnej magii. Czyli my nawet w tym pozornym takim myśleniu magicznym zawieramy definicję magii realnej. Czyli właśnie, ona dosłownie nas czaruje, oszukuje, zdobywa nas dla czegoś, nie możemy się jej oprzeć, okłamuje nasz rozum, okłamuje nasze zmysły. I mówiłam o tym, że kultura współczesna, zwłaszcza ta kultura ostatnich lat, jest nasycona wpływami różnych neopogańskich jakichś teorii, praktyk, ideologii. I one właśnie czerpią inspirację z różnego rodzaju praktyk magicznych, symboli, znaków, bo tak jak chrześcijaństwo rozwijało się przez 2000 lat, prawda, dojrzewało, reformowało, jakby wyrastało i wrastało w czasy konkretnej epoki historycznej, tak samo musimy mieć tego świadomość, jakby obok tego głównego nurtu rzeki rozwijał się nurt boczny. Bo to nie jest tak, że z narodzeniem i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa zakończyła się historia błędu ludzkiego myślenia, prawda? My byśmy sobie wszyscy życzyli, żeby tak było, bo dla nas chrześcijan objawienie ewangeliczne jest tak fantastyczne, fascynujące i jakby tak koi wszystkie nasze potrzeby i tęsknoty naszej duszy, że nie wyobrażamy sobie, że ktoś tego może nie rozumieć. Ale realia są takie, że właśnie obok tego głównego nurtu rzeki płynie drugi nurt. Tak jak płynął tysiące lat przed Chrystusem, tak płynął równolegle z rozwojem chrześcijaństwa i tak płynie dzisiaj, nawet powiedziałabym, nasila się w czasach, kiedy chrześcijańska Europa traci rozum, to cudzysłów oczywiście, i generalnie sama wyrzuca resztki wartości chrześcijańskich ze swoich fundamentów, co oczywiście może spowodować tylko runięcie, bo jak zabierzemy, prawda, zabierzemy zdrowy korzeń, to ten gmach się po prostu zawali. W związku z tym jest oczywiste, że jakby wciąż te wszystkie, to nazywam neopogańskie, prawda, no ale, bo to przedchrześcijańskie, postchrześcijańskie, jeżeli ktoś chce się wycofać tutaj jako wyznawca jakiś ideologiczny, ten cały nurt się rozwija. I teraz jeżeli spokojnie, też bez histerii, ale też i bez zadęcia, przyjrzymy się kulturze współczesnej masowej, to musimy uczciwie zrobić rozpoznanie takie. Czy film, czy książka, czy reklamy, czy szeroko rozumiana sztuka, też użytkowa, powiedziałabym, wykorzystują symbole i treści realnie magiczne, wręcz jakby propagują realną magię, jej właśnie znaki. Też nie możemy zapominać, podkreślam to, i też nie chodzi o to, że jako pani po 40 mam przeciwko internetowi wszystko, bo mi się bardzo to medium nie podoba, ale chcę powiedzieć jasno, że forum propagandowym magii jest internet. Myślę, że to jeszcze pewnie wrócimy w rozmowie do tego, ale naprawdę musicie, drodzy państwo, zwracać uwagę na to, do jakich programów, do jakich stron, do jakich gier komputerowych docierają wasze dzieci, ponieważ internet przesycony jest treściami okultystycznymi, zwłaszcza właśnie ta oferta, powiedzmy, dla dzieci i młodzieży. Nie ma już żadnych barier. To, co kiedyś było niedozwolone, w tej chwili jest w modzie. I dzieci, tak jak już mówiliśmy, bezbronne, jeszcze nie mające żadnego sygnału ze strony rodzica czy wychowawcy, że bądź tutaj ostrożny, uważaj, mój drogi. Jeżeli gra jest o wampirach i wilkołakach, to nie jest dobrze. Jeżeli masz symbole satanistyczne na tych stronach, to w ogóle nie wchodź tam, nie podejmuj tego. Jeżeli przypadkiem gdzieś ci jakiś link zawiedzie na stronę informacyjną, gdzie wróżki cię serdecznie zapraszają na wspólne wakacje, bo one cię nauczą, jak tam wróżyć, jak rzucać zaklęcia, jak się posługiwać kartami tarota, to zaraz mi powiedz i sprawdzimy, co to za strona i proszę cię, nigdy więcej na tę stronę nie wchodź. Także internet jako takie wolne pole, prawda, walki dla każdego, kto chce, taki Hyde Park, powiedzmy, współczesny, prawda, gdzie kto chce, to przyjdzie i co chce, to powie i nie ma żadnych ograniczeń. Jest tutaj medium niezwykle okultystycznie, prookultystycznym, o tak. Poza tym właśnie wiele związków wyznaniowych, tak zwanych kościołów, powiedziałabym, i sekt, wykorzystuje symbole i te teorie realnie magiczne. No i tak wygląda dzisiaj świat. No nie mamy się oczywiście nim straszyć, ale dobrze byłoby to wiedzieć, że tak jest. I myślę, że naprawdę nikt, kto spokojnie się wokół siebie rozejrzy i pomyśli, ile ostatnio widział reklam na ulicach właśnie jakichś tam gabinetów, czy masaży takich, czy innych, czy ofert wróżek tarocistek i alternatywnych medycyn, tudzież wschodnich sztuk walki, zaangażowanych już duchowo również. Jeżeli uczciwie rozejrzymy się po świecie, musimy sobie sobie to jasno powiedzieć. Jesteśmy chrześcijanami, ale jakby świat wokół nas robi się coraz bardziej nasycony treściami okultystycznymi. Trzeba jakoś na to wszystko reagować, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni za kolejne pokolenia. Moim zdaniem dzieci w tym świecie, jeżeli nie zostaną ostrzeżone, będą po prostu bezbronne, bo one naturalnie ufnie przyjmują, prawda, to już mówiliśmy o tym, to co im proponują dorośli. I powiedziałabym jeszcze jedno, to jest spostrzeżenie też, tutaj się dzielę jakby warsztatem i miejscem mojej pracy. Jako pisarz, dziennikarz, autor, nie wiem, scenariuszy do programów telewizyjnych i radiowych, audycji różnego rodzaju, mam kontakt z różnymi osobami, które tworzą świat mediów i często też z osobami, które tworzą świat mediów dziecięcych. Większość z nich to są bardzo wspaniali ludzie i tu ukłon dla pisarzy, ilustratorów, autorów wspaniałej muzyki, autorów różnych programów radiowych i telewizyjnych, dziecięcych, to są profesjonaliści, znają psychikę dziecka, wartości, które tym światem powinny rządzić. Natomiast mam niestety też takie spostrzeżenia, że wiele z osób, które tworzą dzisiaj kulturę dziecięcą, szeroko rozumianą, już nie będę wyliczać, prawda, książka, film, gry, filmy rysunkowe i tak dalej, to są osoby, które po pierwsze mają problem najpierw ze sobą, bo mają bardzo zaciemnione rozpoznawanie dobra i zła i co za tym idzie, nie są w stanie w sposób czytelny, symboliczny, czarno-biały, co jest niezbędne, jeżeli chcemy wychowywać dzieci, przekazać tego rozpoznania dobra i zła w produktach medialnych, które tworzą. Wystarczy popatrzeć i zastanowić się, kto był projektantem na przykład tej zabawki. Chrześcijanin dorosły patrzy na tę zabawkę i myśli, to, przepraszam, ja nie jestem w stanie kupić tego swojemu dziecku. No ale inny rodzic, który ma już, powiedzmy, bardziej miękką wrażliwość, bierze, kupuje, niesie do domu, pełno symboli satanistycznych na tym, jakieś takie czy siakie, tam są jeszcze dodatkowo komentarze czy zachęty do uprawiania różnych praktyk. W związku z tym to jakby jest trudne do zaakceptowania, ale musimy to wiedzieć też jako dorośli, że oferta dla naszych dzieci tworzona jest bardzo często przez ludzi, którzy albo nie mają dzieci, albo nie lubią dzieci, albo mówię wprost i odpowiedzialnie, chcą zdeprawować dzieci. W związku z tym trzeba się jakoś przeciw temu wszystkiemu bronić, bo dziecko samo z siebie jest po prostu bezradne. Coraz więcej tej magii w kulturze i sztuce dla dzieci. Poza tym jeszcze tu może jedna uwaga. Wydaje mi się, że my jako rodzice też nie rozróżniamy dwóch rzeczywistości. Jesteśmy w stanie usprawiedliwić występowanie motywów, podkreślam, realnie magicznych i okultystycznych, nie umownie, ale realnie magicznych i okultystycznych w szeroko rozumianej kulturze dla dzieci, ponieważ nam się wydaje, że to jest świat fantazji. Co jest fantazją w kulturze dziecięcej, to jest fantazją, ale co nie jest, to nie jest. Dziecko naturalnie ma swoją fantazję, naturalnie oczywiście potrzebuje jej rozwijania, naturalnie szuka dróg wyjścia naprzeciw własnej fantazji, czyli potrzebuje i fikcji literackiej, i filmu, i kolorowych kredek, żeby mogło namalować, nie wiem, stwora, jakiego świat nie widział, bo akurat chciałby, żeby ta żaba była, nie wiem, różowa i miała jakiś tam fioletowy ogon i to jest jego fantazja i bardzo dobrze, czyli nie chodzi o to, żebyśmy postawili bariery wszelkiemu dziecięcemu fantazjowaniu. Natomiast jeżeli mamy już świadomość, że realne treści magiczne i symbole magiczne i okultystyczne wchodzą w świat dziecka, to musimy również przyjrzeć się dobrze wszystkiemu temu, co w tej ofercie dla dzieci jest promowane jako właśnie fantastyczne. Bo realna magia, realny okultyzm, w tym magia, prawda, wchodzi w ten świat dziecięcej fantazji i nam rodzicom próbuje się wmówić jakby, że to, że jest to fikcja, usprawiedliwia jakby wykorzystanie tych motywów realnych. Z tego bierze się kult brzydoty, kult przemocy w dziecięcej kulturze, kult zjawisk paranormalnych, wynaturzenia różne, jakby zaburzenia fantazji. Niektóre produkty, tak to już nazwę ogólnie, medialne dla dzieci, nasycone fantazją, wchodzą już, powiedziałabym, do granic perwersji, prawda, w ten świat przedstawiania jakichś nadprzyrodzoności i dziwności.
Bohaterowie nie są podobni już ani do ludzi, ani do zwierząt. Czasy nie wiadomo jakie, czy to historia, czy przeszłość, czy przyszłość. Kreska na przykład w filmach rysunkowych tak już abstrakcyjna, czasem agresywna. Picasso w ogóle by się zdziwił, gdyby zobaczył, że można aż tak daleko pójść w eksperymentach plastycznych. I to wszystko jest oferta, która ma wychowywać na przykład małe dziecko, które powinno po prostu widzieć normalne kolory, normalny kształt, coś pięknego, słuchać czegoś ładnego, wiedzieć, że wilk to jest czarny i zły, a ta owieczka to jest miła i biała i to wszystko powinno być po prostu dla dzieci jasne. Poza tym jeszcze, co za tym idzie, powiedziałabym, że z tego rodzi się taki precedens w kulturze dziecięcej, że nie ma już realnie walki dobra ze złem, tak jak w klasycznej baśni na przykład, ale raczej powiedziałabym, jest sytuacja taka, że mniejsze zło walczy z większym złem i to jakby usprawiedliwia już pokazanie tego w jakimś tam produkcie medialnym dziecięcym, albo co gorsza, wielkie zło walczy z jeszcze większym złem. Odjechaliśmy zupełnie od baśni klasycznej, gdzie dobro walczyło ze złem. W tej chwili wszyscy bohaterowie są jacyś znerwicowani, jacyś tacy brzydcy, mają wszyscy jakieś paranormalne właściwości, które odrealniają nasze dziecko. I nie dziwmy się potem, że dzieci wychowywane jakby w kulturze nasyconej tak abstrakcją i hałasem, i deformacją, i na granicy, prawda, już kultu brzydoty to wszystko jest. Nie dziwmy się, że nasze dzieci robią się hałaśliwe, nerwowe, że mają problemy z koncentracją. A jakie mają być? Czy myśmy tak byli wychowywani? To nie jest tak, że co czasy to moda i że musimy, po prostu jesteśmy zmuszeni zaakceptować tę nową formułę w kulturze dziecięcej, bo to takie czasy. To jest nowa postmodernistyczna baśń, na przykład mówi się o Harrym Potterze i my, starzy, mamy to zaakceptować, bo to jest nowe i nowe pokolenie. Ale w ten sposób wychowujemy pokolenie eksperymentalne i skutki naszych eksperymentów pedagogicznych będziemy wszyscy opłakiwać za lat 20 czy 30, kiedy te dzieci dorosną, staną się naszymi pracodawcami, dyrektorami, ministrami i nagle się okaże, że świat zwariował, bo żeśmy im bardzo pomagali od dzieciństwa, żeby nie mieli normalnej szansy na wzrost, na rozpoznawanie dobrego i złego. Może tyle zaraz.
Może jeszcze coś o książkach. Proszę. Harry Potter, ale jeszcze jest Zmierzch.
No właśnie, tutaj dużo ciekawych lektur nam się ostatnio pojawia. O Harrym Potterze dużo już mówiliśmy, ten temat na pewno dziś jeszcze wróci, więc może tylko zdanie jedno, bo ja, że tak powiem, z pasją komentuję Harry'ego Pottera. Ja przeczytałam wszystkie 7 tomów. Zdarza mi się jeździć po całej Polsce z wykładami na temat Harry'ego Pottera. Przerobiłam jak Biblię, niektórzy się śmieją, bo tam zakładek na każdej stronie po 15. Po prostu muszę wiedzieć, co mówię, więc bardzo wnikliwa była ta analiza. Ale generalnie tylko dwa słowa. Dlaczego Harry Potter nie? Już dużo o tym mówiliśmy, myślę, że przekonujemy przekonanych, ale może jedno zdanie komentarza, żeby ten temat się w ogóle pojawił. Moim zdaniem właśnie, tak jak powiedziałam już, opublikowanie i taka masowa reklama książki Harry Potter spowodowała, że zdarzyło się coś bardzo niezwykłego w kulturze i literaturze dziecięcej. Bo mówi się, że spotkałam się z taką opinią nieraz, że oto Joanne Rowling stworzyła nowy, fantastyczny świat magii w literaturze dziecięcej. To ja ze swojego punktu widzenia, też jako pisarz, powiem Państwu inaczej. Moim zdaniem książka Harry Potter nie stworzyła nowego, fantastycznego świata w literaturze dziecięcej, tylko zniszczyła fantastyczny świat magii w literaturze dziecięcej. Dlaczego? Dlatego, że do świata fikcji literackiej, bo nie mieliśmy do tej pory nigdy wątpliwości, że wróżka, skrzat, prawda, nie wiem, jakiś elf to są pozytywne postaci ze świata magii, symboliczne, prawda, wyłącznie, a po drugiej stronie są wilkołaki, strzygi, dusiołki, jakieś tam wampiry inne, dużo by ich było, czarownice i tak dalej. To wszystko było umowne. Przypominam, magią nie zajmowali się ludzie w baśni klasycznej. To jest podstawowa różnica pomiędzy książkami typu Harry Potter, a właśnie baśnią klasyczną z motywami przecież magicznymi, na której myśmy się wszyscy wychowali, ponieważ tam magią nie zajmowali się ludzie. Jeżeli chcemy już porównywać Harry'ego Pottera, to na pewno nie z baśnią klasyczną, a z historią Fausta, z balladą Pan Twardowski, To są odpowiednie wzorce, do których można jakby kalkować Harry'ego Pottera. Pamiętamy, jak się skończyła historia Twardowskiego, realnej zresztą przecież historycznej postaci. Pamiętamy, jak się skończyła historia Fausta, Goethego. To są pierwowzory Harry'ego Pottera, a nie baśń klasyczna. Także jeżeli mówię o tym, że ta książka zniszczyła świat magii w literaturze dziecięcej, to właśnie dlatego, że urealniła magię tak, że, powiem językiem okultyzmu, kanały komunikacji z rzeczywistością demoniczną zostały otwarte w literaturze dziecięcej, moim zdaniem. Książki typu Harry Potter zrobiły to dokładnie. Otworzyły realne kanały komunikacji literatury dziecięcej z rzeczywistością demoniczną. I jaki jest skutek? Ano taki, że ja 12 lat temu napisałam wiersz o wróżce i bardzo byłam z siebie dumna. Wydawało mi się, że jest bardzo miły wierszyk dla dzieci. A jak dzisiaj czytam ten sam tekst swój sprzed 12 lat, myślę sobie, Boże, żeby ta książka już zniknęła z rynku. Nie chcę, już nie chcę tej wróżki, przecież to straszne. Ja tutaj występuję teraz oficjalnie przeciwko treściom magicznym, a ja napisałam kiedyś wiersz o wróżce. A dlaczego jest ta różnica? Bo kiedyś nikt nie brał tego na serio. Nie było ryzyka, że jak ktoś przeczyta mój wiersz o wróżce, to zainfekuje swoje dziecko myśleniem okultystycznym. A realność magii w książkach typu Harry Potter jest tak daleko idąca, że ja jako autor dzisiaj nie mogę już. Ja mam zawiązane usta. Jaka to jest rewolucja w literaturze dziecięcej? Ja jako odpowiedzialny chrześcijański autor mam dzisiaj zawiązane usta i nie mogę używać słów eliksir, różdżka, czarodziej, magiczna kula, czapka niewidka. Bo te słowa nabrały już tak realnego, okultystycznego znaczenia i są tak realnie, magicznie, okultystycznie obciążone, że ja nie mogę dzisiaj odpowiedzialnie ich używać, bo się boję, że jak jakieś dziecko weźmie moją książkę, bo jest już po lekturze Harry'ego Pottera i wielu innych lektur tego typu, weźmie książkę, w której znajdzie te słowa, to dziecko realnie już dzisiaj otwiera się na rzeczywistość okultystyczną. W związku z tym rewolucja się rzeczywiście dokonała, ale powiedziałam, że jest to raczej spustoszenie, a nie postęp w literaturze dziecięcej. I to jest bardzo nie fair wobec naszych dzieci, że nie możemy im dzisiaj normalnie czytać bajki o Kopciuszku, bo się już nie da. Bo one już nie widzą symbolicznej, powiedziałabym delikatnej takiej aury, czarów, magii, do jakiej my byliśmy przyzwyczajeni jako dzieci, tylko widzą realną różdżkę, realne korzyści, jakie można z tego mieć. Interesują się zaraz, bo przeczytały Harry'ego Pottera, co to jest numerologia, runy i tak dalej. I idzie to wszystko już w świadomość, a nie jakby w świat taki magiczny i fantastyczny. A jeszcze jedna książka, o której tutaj koniecznie należy wspomnieć, bo jest to hit ostatnich miesięcy, to jest, moi drodzy, Zmierzch Stefani Meyer. Zmierzch Stefani Meyer. Nie lekceważcie tej książki. Nie chodzi o sianie histerii znowu, ale zastanawiam się, na czym polega nawet nie fenomen popularności tej książki, bo to jest oczywiste, to jest po prostu książka romantyczna i dlatego jest popularna, ale na czym polega jakby to zjawisko, że tak wielu chrześcijan nie ma żadnej refleksji, że coś może być nie tak z tą książką. Krótko powiem dla osób, które nie są zupełnie zorientowane. Stefani Meyer to jest autorka amerykańska, mormonka. To jest ważne, ponieważ duch ascezy towarzyszący jakby tej książce i takiej powściągliwości i taki kult panowania nad sobą, to jest jedna z cech ważnych, głównych bohaterów, która zdobywa właśnie czytelników. Stefani Meyer wskoczyła jakby naturalnie na miejsce innej amerykańskiej pisarki, która przez wiele lat tworzyła powieści wampiryczne, była jedną z najbogatszych Amerykanek w związku z tym i była okrzyknięta mistrzynią w ogóle powieści wampirycznej. Mówię o Anne Rice. Angielska autorka, która poprzedza jakby Stefani Meyer, autorkę Zmierzchu w tej historii. Anne Rice napisała kilkanaście powieści wampirycznych. Tam wampiry też są piękne, też zakochane, tylko że jeszcze posunęła się Anne Rice daleko, ponieważ ona jakby nie ma umiaru, jeśli chodzi o sfery erotyczne i opisuje życie intymne wampirów w taki sposób, że można albo się zachwycić, jeżeli ma się jakąś perwersyjną wyobraźnię, albo po prostu zwymiotować, jeżeli się realnie chce to czytać. I Anne Rice miała i ma te powieści wampiryczne, mają miliony fanów na świecie. Z tym, że Anne Rice zdarzył się pewien nieprzewidziany wypadek, również medialnie nieprzewidziany. Ona się kilka lat temu nawróciła na chrześcijaństwo. I wszystkie media, które piały na temat talentu Anne Rice, promowały jej powieści, zrobiły niesamowite pieniądze na propagowaniu tej autorki, nagle nabrały wody w usta i rzadko gdzie już można przeczytać, jaką utalentowaną autorką jest Anne Rice, zwłaszcza od czasu, kiedy napisała swoją pierwszą chrześcijańską powieść o dzieciństwie Jezusa Chrystusa. Są w tej powieści, czytałam ją, są w tej powieści jeszcze błędy teologiczne, ale miejmy cierpliwość, Anne Rice jako świeżo upieczona katoliczka jeszcze ma czas, żeby pewne prawdy teologiczne zgłębić, więc pomińmy to po prostu miłosiernie. Natomiast intencją jej było pokazanie z pełnym, powiedziałabym, kultem, pietyzmem, z pełną radością tego, jak bardzo odkryła swoją wiarę i kim dla niej nagle stał się Jezus Chrystus. I teraz w momencie, kiedy Anne Rice, proszę wybaczyć kolokwializm, wycięła taki numer medium, zjawia się inna autorka, która podjęła ten dryk, prawda? Różdżka magiczna poszła w ruch, bum, mamy następną genialną. I ta genialna, czyli Stephanie Meyer, napisała 4 tomy, Zmierzch to jest tytuł pierwszego z tych tomów, historii o romansie pomiędzy wampirem a młodą dziewczyną. Dla Belli, tak, proszę, Piękna i Bestia tu się od razu kojarzy, dla Belli jest to pierwsza miłość w życiu, a bohater romansu jest istotą niezwykłą, niezwykłą. Piękny, naprawdę ideał mężczyzny. Silny, proszę żart wybaczyć, jak Schwarzenegger. Gra na pianinie jak Chopin. Bogaty jak faraon. Nie ma właściwie zalety, której nie posiadałby ten on. I do tego jest jeszcze... potrafi panować nad sobą, jest wampirem wegetarianinem, który kiedyś co prawda kąsał ludzi i żywił się ich krwią, ale potem się nawrócił na wegetarianizm i już pożera tylko jakieś tam dzikie zwierzęta w górach, rzuca się, jego brat woli pumy, on woli niedźwiedzie, to już szczegół. W każdym razie jest, potrafi się, prawda, nawet dyscyplinę, taką samodyscyplinę ma, że zaweźmie się i nie będzie pił krwi ludzkiej. I oczywiście można by pomyśleć, to jest jakiś szalony pomysł, ale to działa, to po prostu działa. Okazuje się nagle, że my, współcześni czytelnicy, jesteśmy gotowi łyknąć to, że opisany oto na kartach tej powieści jest romans pomiędzy demonem a kobietą, tylko dlatego, że jest ładnie napisany. Tylko dlatego, że jest ładnie napisany, że jest słodki, romantyczny. Ten wampir jest tak idealny i czysty, że nawet zachowują czystość przedmałżeńską. Że dopiero w noc poślubną poczyna się dziecko, ich dwojga. Dziecko, które jest pół dziewczynką, pół wampirem. Które zresztą w trakcie ciąży swojej mamy zjada ją od środka. Naprawdę nie ma... Zastanawiam się, gdzie są granice perwersji, do której dojdzie współczesna literatura, ta lansowana powszechnie. I myślę sobie wtedy, gdzie tak naprawdę jest ośrodek, gdzie są ludzie, którzy pociągają za te nitki, bo my wszyscy jesteśmy konsumentami masowej kultury. Dostajemy ten okultyzm w papierkach kolorowych, efektownych, żebyśmy się na to wszystko przykleili. Natomiast... ideologicznie, jak się to tak zanalizuje spokojnie, to widzimy od razu, że sytuacja jest po prostu niebezpieczna. Niebezpieczna, wypłukuje nas przede wszystkim z rozumu. Bo jeżeli teraz miliony dziewczyn na świecie, nastolatek, ale też kobiet, dojrzałych kobiet, zastanawia się, kogo one by wybrały, bo Bella poza tym, że ma absztyfikanta wampira, to ma również absztyfikanta wilkołaka. I ta biedna dziewczyna nie może się zdecydować, którego woli. Czy romans z wampirem, czy romans z wilkołakiem. Wampir wygrał, no bo wiadomo, w symbolice takiej literatury fikcji. Wampiry są generalnie przystojniejsze, więc miał większe szanse. Nie można się oprzeć wrażeniu, że ta dziewczyna przez 4 tomy adoruje demona dlatego, że jest przystojny. Naprawdę, głównie dlatego. Przez 4 tomy mamy dialogi, to jest debiutancka powieść Stephanie Meyer. Dialogi są za długie, wszystko jest przydługie. Przypomina to wszystko pamiętnik nastolatki ze szkoły. I klimat tej książki jest taki: a kochasz mnie, a kocham cię, a powiesz mi to, a powiem ci to, a taki byłeś, a byłem taki, a ty jaka byłaś, a ja taka byłam. I naprawdę strona po stronie dialogi. To przypomina pamiętnik nastolatki. To się dlatego podoba. Ale jeżeli się zastanowimy, kto jest bohaterem, to zaczynamy się też zastanawiać, co dajesz do ręki swojej córce. Zamyka się w swoim pokoju nastolatka z rumieńcami na twarzy, bo dorwała książkę o miłości, o idealnej miłości, bo ten wampir jest po prostu idealny. Gdyby on nie był wampirem, to ja swojej 14-letniej córce kupiłabym wszystkie 4 tomy. Gdyby to był zwykły, fajny chłopak, na miejscu tego, o tym samym imieniu niech będzie, Edwardce, śliczne imię królewskie, to ja mojej 14-letniej córce kupiłabym tę książkę, zwolniłabym ją nawet ze szkoły ze 3 dni i powiedziałabym, kochana, przeczytaj to sobie i pamiętaj, jak za 10 lat przyprowadzisz mi do domu zięcia mniej fantastycznego niż ten Edward, to się w ogóle nie pokazujcie w domu. Bo ta książka, można adorować głównego bohatera, tylko zastanówmy się wszyscy na zdrowy rozum. Granica perwersji, adorujemy demona. Kim jest wampir? Nie można tego przejść, nie można sobie po prostu usprawiedliwić tego fikcją literacką. Wampir w tej chwili jest jednym z najczęściej wykorzystywanych symboli satanistycznych. Realnie w Stanach Zjednoczonych, w stanie Waszyngton, jest świątynia wampira. Jest to jeden z głównych ośrodków kultu satanistycznego na świecie. Na wszystkich stronach satanistycznych w internecie, jeżeli nie pojawia się kozioł albo jakieś inne tam znaki okultystyczne, to pojawia się graficzny wizerunek wampira. Kim jest wampir w istocie swej? Jest po prostu demonem. Żyje tylko w nocy, jego domem jest grób, żywi się krwią ludzką, jest notorycznym, permanentnym mordercą, skazanym na wieczne potępienie. Tym jest wampir. I jeżeli teraz jesteśmy w stanie powiedzieć, ach, to taka fikcja literacka i dajemy naszej nastolatce, żeby się ekscytowała po nocach, przekręcając strona za stroną pod kołdrą, z wypiekami na twarzy tę romantyczną historię, to wiedzmy, że ta osoba po prostu infekuje się okultystycznie. Czyta romans z wampirem i wchodzi w ten świat. Adoruje demona, realnie go adoruje. Zazdrości Belli, która traci swoją duszę nieśmiertelną, bo decyduje się też zostać wampirzycą. Mówimy długo może o Zmierzchu, ja już kończę, żeby tutaj nie zająć Stephanie Meyer całego wieczoru, ale ponieważ jest to hit ostatnich miesięcy i myślę, że wielu rodziców w ogóle nie ma świadomości, czy ta dziewczyna znowu coś tam pięknego dorwała, 4 tomy, w kinie już była. Miejmy oko na tę książkę i apelowałabym tutaj do rozsądku rodzicielskiego.
Było pytanie jednej słuchaczki, czy czytanie książek Sapkowskiego jest dobre dla katolika?
No cóż, oczywiście nie można powiedzieć nikomu, ponieważ jest pani czy pan katolikiem, to panu czegoś nie wolno robić. Katolik to jest tak samo wolny człowiek jak protestant, jak buddysta, jak hinduista, jak wyznawca druidyzmu. Po prostu człowiek z natury swej jest wolny, więc trudno powiedzieć, że panu czy pani nie wolno. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, Sapkowski jest autorem no, chociażby książki, prawda, Wiedźmin, czy potem film był na podstawie tej książki zrobiony. Jest polskim klasykiem literatury tego rodzaju. Nie chcę oceniać pana Sapkowskiego, wiem tylko, że napisał słownik, w którym to ojciec Posadzki, też znawca literatury Sapkowskiego, będzie tutaj w piątek w programie, można dzwonić i pytać o Sapkowskiego ze szczegółami ojca Posadzkiego, ale od ojca Posadzkiego wiem właśnie, że Sapkowski napisał taki słownik, w którym jakby próbował posegregować różne inspiracje i symbole właśnie bohaterów literackich i fantastycznych. Jest to taki słownik, powiedzmy, literatury fantazy i u Sapkowskiego nie ma rozróżnienia. Anioły i diabły są dla niego postaciami tak samo fikcyjnymi jak wilkołaki, krasnoludki, strzygi czy inni bohaterowie tego rodzaju. Więc z mojego punktu widzenia, jeżeli ktoś nie odróżnia realnego bytu, prawda, realnie istniejącego demona od nierealnie istniejącego, nie wiem, utopca, to znaczy, że już wprowadza pewne zamieszanie w symbolice, bardzo, bardzo takie niewłaściwe. Także powiem tak, moim zdaniem nie ma dobrych książek o wilkołakach ani wampirach. Nie ma. Nie istnieją dobre, nie można napisać dobrej książki o wilkołaku i wampirze. Chyba, że jest to książka teoretyczna z zakresu demonologii. Owszem, tak. Wtedy można rozpracować tę postać jako symbol, powiedzmy, demoniczny w literaturze, tak czy siak, czy kulturze, czy sztuce wszelkiej, ustosunkować się do tego i powiedzieć, oto czarny symbol, prawda, towarzyszący od wieków człowiekowi, uosabiający jakby zło. Natomiast wszelkie próby pokazania dobrego, zakochanego, miłego, przystojnego i tam jeszcze demona, który przybrał postać wilkołaka, wampira i tak dalej, są to znaczy nie mają szans powodzenia. To jest tak dalekie od racjonalnej oceny symboli, że książek dobrych o wampirach i wilkołakach nie ma.
Wobec tego, co możemy zrobić jako rodzice? Jakie są drogi wyjścia?
No właśnie, no jest po to ta audycja, żebyśmy się zastanowili, jakie są drogi wyjścia.
Ja może, przepraszam, na chwilkę włączę się. Przepraszam, ale Małgosia jest profesjonalnie do tego przygotowana, bo zajmuje się tym, to jest część Małgosi pracy. Natomiast ja bym chciał powiedzieć, że to wszystko dotyczy naszych dzieci. Wszystko to, o czym mówiła Małgosia, czy te symbole, czy książki, to jest problem, który dotyka mojego dziecka, twojego dziecka, bez względu na to, czy jesteśmy we wspólnotach kościelnych, czy jesteśmy po wielu latach formacji. Nie ma to prawie żadnego związku z jakimś parasolem ochronnym i no, mówię tak dlatego, że nasi przyjaciele te książki mają w domach, dzieci czytają te książki, o tym dyskutujemy, to jest żywy temat w bardzo wielu naszych domach.
I drogi wyjścia, tak. Przepraszam. Drodzy Państwo, uświadomienie sobie, jaką bronią walczy przeciwnik, to już jest droga wyjścia, bo się nagle okazać może, że nie jesteśmy bezbronni i bezradni, prawda? Jak po pierwsze rozpoznamy przeciwnika, a potem przyjrzymy się jeszcze, w jaki sposób walczy, to jesteśmy w stanie się po prostu bronić. To powiedziałabym tak w przenośni. Natomiast realnie wyobrażam sobie, że należy rozmawiać z naszymi dziećmi. Nie możemy jakby założyć, że my jako rodzice nie mamy obowiązku mieć wiedzy na te tematy, bo to jest znowu ta współczesność, której nasze pokolenie już nie chce, czy też nie lubi dotykać. Więc należy samemu po pierwsze poczytać trochę. Już nie mówię o tym, że przyjść na sympozjum, bo to jest nasza akcja, serdecznie zapraszamy. Kto może, niech przyjdzie, to wstęp wolny, to serdecznie zapraszamy. Natomiast jest wiele publikacji, bardzo dobrych publikacji na temat magii, na temat okultyzmu. Możecie Państwo od strony teoretycznej zapoznać się z tą wiedzą i wtedy wasza dyskusja z dzieckiem, które nagle przychodzi i mówi, a dlaczego mi zabraniasz, a dlaczego to nie, a dlaczego nie chcesz, żebym robił to czy tamto, będzie już dyskusją z argumentami, bo to, bo tamto, bo wiem, bo przeczytałem, tu i tu. Może z takich ogólnych bardzo, bo myślę, że to jest może dobry moment, żeby to powiedzieć. Jest kilka bardzo dobrych publikacji, takich ogólnych, takich słownikowych, gdzie państwo, którzy stykacie się na przykład z jakimś pojęciem i czujecie, że to jest chyba jakoś ta dziedzina, ale ja nie wiem, co to jest dokładnie, możecie sobie to sprawdzić. Jest coś takiego, to jest publikacja ojca Aleksandra Posackiego, Encyklopedia Zagrożeń Duchowych, dwutomowa, wydana przez Polwen, bardzo dobra publikacja, gdzie właśnie wielu rzeczy my, rodzice, teoretycznie możemy się dowiedzieć, żeby potem rozmawiać z dziećmi. Podobnej encyklopedii autorem, też niedawno wydanej, niestety nie pamiętam wydawnictwa, jest ksiądz profesor Andrzej Zwoliński. Te dwa nazwiska, ojciec Aleksander Posacki i ksiądz profesor Andrzej Zwoliński, warto zapamiętać, bo to są właśnie autorzy, którzy w literaturze polskiej współczesnej doskonale komentują zjawiska okultyzmu i od nich wszelką wiedzę teoretyczną można czerpać. Jest też taka publikacja również Polwenu, Encyklopedia Białych Plam. Znajdziecie tam Państwo również bardzo wiele haseł z okultyzmu, które wyjaśnią Wam, dadzą Wam po prostu wiedzę. Uważam, że potrzebujemy wiedzy, żeby rozmawiać i ostrzegać z naszymi dziećmi. To jest droga ewakuacyjna z tego piekiełka. Potrzebujemy wiedzy. Musimy znać przeciwnika, wiedzieć, jaką bronią walczy i powiedzieć chwileczkę, a ja tego nie chcę. A dlaczego? A dlatego. Bo to się kłóci totalnie z moim chrześcijańskim punktem widzenia. Poza encyklopedią Białych Plam, gdzie poza hasłami na temat okultyzmu jest oczywiście bardzo wiele innych haseł, czy z historii, czy z dziedziny kultury, prawda, życia społecznego. Ciekawa publikacja. Jest też jeszcze taka inna encyklopedia, encyklopedia New Age od A do Z. Taki zbiorowego autorstwa. I tam też możecie Państwo poszczególne jakieś pojęcia czy hasła, z którymi się spotykacie, znaleźć. Natomiast inne metody, bo jak już wiemy, prawda, no to bardzo dobrze, żebyśmy czytali i wiedzieli. Inne metody to jest modlitwa.
za nasze dzieci. Prostą rzecz mówię, może oczywistą, proszę wybaczyć, państwo to pewnie sami wiecie, czujecie, ale niech to wybrzmi głośno z mikrofonu, modlitwa za nasze dzieci, zwłaszcza jeżeli mamy wątpliwość, czy zachowanie naszego dziecka ostatnio dziwne, czy jakieś nadpobudliwe, czy jakieś takie, nie wiem, nagłe wyłamywanie się, znikanie z życia rodzinnego, nie wiadomo z kim, nie wiadomo dlaczego, czy to nie ma związku na przykład z tym właśnie, że ono w jakąś tam, nie wiem, wchodzi w sektę, czy zajmuje się praktykami okultystycznymi. Tak jak mówił Marek, może to być tak, że to dotyczy naszych dzieci. To, że jesteśmy chrześcijanami, czasem bardzo naprawdę pobożnymi, czego państwu najserdeczniej życzę, praktykującymi, dzielnymi, nawet apostołami, prawda, ludźmi aktywnymi w kościele, nie zwalnia nas z obowiązku przyglądania się własnym dzieciom i rozmawiania z naszymi dziećmi właśnie na te tematy. Poza tym, co jest oczywiste również, ograniczenie dostępu do mediów, które i pism też również, lecz tego jest w prasie młodzieżowej, dziecięcej, magii, Witche, Winks, wszystkie te dla nastolatek czasopisma, gdzie są i horoskopy, i podpowiedzi, jak wróżby miłosne, zaklęcia, jak tam sobie przygotować, prawda, cała ta magia miłosna, tego jest tam bardzo dużo. Trzeba na to zwrócić uwagę. Ostatnio widziałam właśnie dwa dni temu panią, no powiedzmy po 50, która wybierała czasopisma w supermarkecie i na wierzchu leżało Bravo Girl. I myślę sobie, dla kogo to? No przecież nie dla tej pani. Ta pani jest prawdopodobnie fantastyczną babcią i po prostu chciała kupić coś, co jej wnuczka chętnie weźmie do ręki. No i jaki jest skutek? Zaniesie? Nawet nie wie, co zaniesie, prawda? Czyli ja nie chcę mówić o konkretnym tytule, nie mam takiej intencji, ale chcę powiedzieć, że bardzo dużo w bardzo popularnych czasopismach dla dzieci i młodzieży jest właśnie tych treści i nigdy nie kupujmy takiej rzeczy, zanim dokładnie nie przejrzymy, co jest w środku. A ograniczenie dostępu do mediów jest bardzo ważne, bo nie możemy spokojnie, to każdy też wie, zostawiać dziecka dzisiaj z telewizorem czy z internetem. Trzeba mieć nad tym pieczę. Tutaj nie ma miejsca na spontaniczność. Nie żyjemy w raju Adama i Ewy. Mamy wokół siebie rzeczywiście dużo zagrożeń. Też nie mówię, nie chodzi o sianie histerii. Też proszę mnie tak nie zrozumieć, ale rozsądek nakazuje roztropność. A roztropność to jest przeglądanie dokładnie, do jakich pism, do jakich mediów mają dostęp nasze dzieci, w jakich godzinach, czy wtedy, kiedy jesteśmy w stanie zwrócić uwagę, co robią, czy właśnie wybierają godziny, kiedy nas nie ma i wtedy szarżują już i... Tego jest bardzo dużo. Państwo nie macie może świadomości, ale w internecie można znaleźć na przykład treści gotowych cyrografów. Wystarczy tylko przeczytać to, wydrukować sobie i kroplą własnej krwi przykleić. I znam osobiście świadectwa osób, które kończyły egzorcysty z powodu takich praktyk. Także wasze dziecko bez waszej w ogóle wiedzy, te strony niezwykle się łaszą, otwierają, prawda, zachęcają właśnie na ten lep magii, cudowności, nadzwyczajnych przeżyć i tak dalej. Poza tym my sami, propagując książki typu Harry Potter, literaturę tego rodzaju i czy wysyłając dzieci, przecież są organizowane letnie obozy na przykład z czarownicami, czy jakieś konkursy czarownic. I tak dalej. Zatem jakby do mediów też musimy i do propozycji tego rodzaju mieć zdrowy dystans. A poza tym, no, zdrowe chrześcijańskie wychowanie, to oczywiste. Zdrowe chrześcijańskie, powiedziałabym, normalne i ważne tutaj słowo, realne wychowanie. Bo my w tej...
Tak? Przepraszam, może tutaj dodam, bo to jest tak bardzo skrótowo powiedziane, zdrowe chrześcijańskie wychowanie, ale myślę, że to jest podstawa, bo oczywiście można ograniczać pewien dostęp i trzeba nadzorować, trzeba zdobywać wiedzę, żeby móc dyskutować, co jest zagrożeniem, dlaczego jest tym zagrożeniem, oczywiście, ale żeby móc dyskutować, to trzeba mieć kontakt z dzieckiem, który jest wypracowany przez lata, od wczesnego dzieciństwa i wtedy to dziecko wie, że aha, tak, rzeczywiście mój rodzic nigdy mnie nie zawiódł, on mnie kocha, on tutaj na coś wskazuje, no nie bardzo to rozumiem, ale dyskutuję. My mamy tutaj taki przykład, ja od razu o tym powiem, bo byliśmy na rekolekcjach w zeszłym roku, i tam ojciec 7 wspaniałych synów. Dowiedział się, że organizujemy takie sympozja, coś go zaniepokoiło i zaczął drążyć temat. Mówi, słuchaj Marek, ale powiedz mi, czy to jest groźne, czy nie, bo on tam jakieś wschodnie sztuki walki i tak dalej, i tak dalej. Staszku, ty jesteś rodzicem, ty znasz sytuację, znasz syna, szukaj autorytetu. Ja nie jestem autorytetem, żeby tobie mówić, to jest dobre albo złe. Nie będę udawał tutaj mądrego. To jest bardzo poważna sytuacja. Ty wychowujesz swojego syna. Szukaj autorytetu. Powiem państwu, jak zobaczyłem kilka miesięcy później, właśnie na sympozjum, przyjechał z innego miasta ze swoim synem, bo był właśnie ojciec Aleksander z prelekcją, i widziałem, że złapał go za rękaw i rozmawiał z nim, a później jeszcze syn rozmawiał. Po prostu ten człowiek, ponieważ go coś zaniepokoiło, przez kilka miesięcy szukał kontaktu z autorytetem. A do tego jeszcze widać, że przez lata wypracował sobie kontakt z własnym synem. On go tam na siłę nie przyprowadził, po prostu byli razem i szukali odpowiedzi na coś, co ich zaniepokoiło.
No, musimy kończyć.
Tak, tak. Właśnie, jeśli można, bo jesteśmy bardzo ciekawi państwa opinii i refleksji na ten temat. Powiedziałabym tak. Magiczny świat dziecka. Owszem, nasze dziecko potrzebuje magii w takim przenośnym, oczywiście dobrym, przenośnym znaczeniu. Potrzebuje fantazji, musi ćwiczyć swoją wyobraźnię, musi ją rozwijać, to jest wszystko prawda, ale mam wrażenie, że my rodzice współcześni zapominamy o słowie, które jest znacznie bardziej bliskie chrześcijańskiemu wychowaniu. Nasze dziecko potrzebuje również realności. I oczywiście świat naszego dziecka może być tylko magiczny, to cudzysłów, ale on przede wszystkim powinien być realny, bo jeżeli jakby puścimy dziecko tylko w literaturze science fiction, zaproponujemy mu jakieś nadzwyczajne emocje związane właśnie z doznaniami różnego typu, grami, prawda, czy filmem, czy muzyką, czy fascynacjami różnymi, prawda, które w ten świat nierealny to dziecko wciągną, to skutek może być zupełnie tak, jakbyśmy sobie życzyli, ponieważ, no cóż tu dużo mówić, Pan Bóg też nie jest magiczny, tylko realny. Jest realny, a magia, ostatnie zdanie, magia jest namiastką cudu. Magia jest karykaturą cudu. To, co daje Bóg, jest o wiele bardziej fantastyczne i magiczne, tu znowu cudzysłów, niż realna magia. Daje cud. Magia jest tylko jego namiastką i karykaturą. Oczywiście demon bardzo byłby zachwycony, gdybyśmy się wszyscy na ten lep złapali i uwierzyli, że wszystkie nasze nadzwyczajne tęsknoty to są po prostu tęsknoty do magii, czyli do doświadczania niezwykłych rzeczy, doświadczania ich. Tymczasem prawda idzie dalej i wyżej, prawda idzie w niebo. Tęsknotę do niezwykłości mamy zakodowaną w sercu. Przez Boga. To jest nasz depozyt. Nie ma nic złego w tym, że nasze dzieci tęsknią do fantazji, do jakiejś niezwykłości, bo my dorośli też tęsknimy, ale to ma być tęsknota do nieba i do spotkania z Bogiem osobowym, a nie tęsknota do doznawania paranormalnych jakichś doświadczeń, prawda, emocji i do błądzenia tak naprawdę w próżni.
Które prowadzą całkowicie w odwrotnym kierunku.
W odwrotnym kierunku.
Dziękuję bardzo. Nasi goście to państwo Małgorzata i Marek Nawrotcy.
Teraz będzie czas dla słuchaczy, dla państwa, żeby się mogli państwo wypowiedzieć. Telefony do studia 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla słuchaczy mających linię w rodzinie 720 100 100 i 720 100 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Serdecznie zapraszamy.
Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców poruszamy temat magiczny świat dziecka. Nasi goście, państwo Małgorzata i Marek Nawrotcy.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Halo?
Mówi Barbara z Warszawy. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Można już mówić?
Prosimy, tak, bardzo.
Prosimy.
Więc ja chciałam dać takie pewne uzupełnienie do wypowiedzi na temat książki pani Rowling o Harry Potterze. Więc kiedyś, parę lat temu, w rozmowie z dziennikarzami wyjaśniła, że napisała tą książkę w tym celu, ażeby oderwać dzieci od Pana Jezusa, czy dzieciątka Jezus, tego nie pamiętam, ale w każdym razie to powiedziała w rozmowie z dziennikarzami, żeby właśnie oderwać dzieci od Pana Jezusa. I to jest to wszystko, co chciałam powiedzieć po prostu.
Dziękujemy, tak, Pani Barbaro. Dziękujemy, Pani Barbaro. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, Pani Barbaro. Powiem szczerze, że słyszałam to zdanie, ale ponieważ nigdzie nie znalazłam potwierdzenia, to też nie powtarzam go publicznie, bo nie mam po prostu dowodów, że tak było. Także trzeba się wtedy powstrzymać, prawda, od komentarza, żeby nie pójść za daleko w interpretacji.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Romuald z Poznania. Jestem dziadkiem trojga wnuków. No i tu zresztą też rozmawiałem też z księdzem młodym. To duża pobłażliwość jest właśnie, jak chodzi o Harry Pottera. Zresztą ja go zawsze przekręcam, mówię celowo, że to jest Harry Potter. To satysfakcją zawsze wszędzie rozpropaguje. Ale też chciałbym usłyszeć o Pokemonach też. Już tu dzisiaj było gdzieś w tym. Nie wiem, co to jest za zjawisko. Może coś bliżej, jak na ile to jest niebezpieczne też. No i gratuluję takiego, właśnie takiej audycji, tego tematu. Warto by było właśnie wśród inteligencji, wśród księży młodych przybliżać im te problemy, dlatego że jest to zupełnie dziedzina, powiedziałbym, że lekceważona i mało znana.
Dziękujemy.
Z księdzem, którym rozmawiałem na temat właśnie tych Pokemonów, coś tam wiedziałem już na tyle, tylko że to nie jest nic dobrego, no bo nie przesądzajmy. No więc brakuje właśnie tej wiedzy. Także bardzo proszę o to propagowanie takich środowisk właśnie, które dalej mogą rozszerzać te wiadomości.
Dziękujemy, Panie Romualdzie. Z Panem Bogiem.
Tak może króciutko, bo Pokemony to takie postaci z kreskówek, które rzeczywiście zrobiły już swoją karierę i teraz na szczęście trochę zeszły do lamusa i nie musimy się już bardzo jakoś irytować ich obecnością. Ale słowo Pokemon to jest skrót od sformułowania Pocket Monster, czyli kieszonkowy potwór. I rzeczywiście one, to była taka kilka postaci, prawda, rysunkowych, które miały nadprzyrodzone jakieś cechy, magiczne cechy. Dzieci na przykład posiadanie Pokemona traktowały jak posiadanie talizmanu.
No bo były takie tam obrazki.
Tak, właśnie
figurki.
Obrazki, figurki. Tak, taka typowa kultystyczna, tak jak manga, anima, prawda, te wszystkie japońskie bajki jakoś tak też podsycone jakby tego rodzaju treściami. Także z tej serii właśnie kreskówek podejrzanych, powiedziałam, były również Pokemony. Bardzo się cieszę, że świat zapomina. Mam nadzieję, że kiedyś odpłyną w przeszłość już te hity też współczesne, że to, co dobre, się ostoi naprawdę, co prawe, a to, co sezonowe, z sezonem zniknie i tyle.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Ania z Rzeszowa.
Prosimy bardzo.
To chciałam powiedzieć, że został pominięty tutaj ważny wątek, moim zdaniem, ponieważ nie wszystkie postacie magiczne i mityczne są złe. Na przykład w książce S.C. Lewisa, który był ateistą, który się nawrócił, jest wiele przykładów z Biblii, które dają dobry przykład dzieciom i one są na przykład te książki specjalnie napisane dla dzieci. Na przykład jeszcze w też krytykowanej też to książce i na słynnej książce Tolkiena, także nie widzę żadnych złych przykładów. No i to właściwie tyle, co chciałam powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję, bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ ja jestem entuzjastką Lewisa i Tolkiena i to mi nie przeszkadza. Mój entuzjazm dla Lewisa i Tolkiena nie przeszkadza mi krytykować Joanne Rowling. Powiem króciutko, to jest bardzo ważne, ponieważ bardzo często, to jest ważny kontekst, także proszę wybaczyć, jeszcze minuta dla gaduły na ten temat. U Lewisa i Tolkiena mamy, po pierwsze, jaka jest różnica z Joanne Rowling, to są pisarze chrześcijańscy. Tolkien, po prostu radykalny katolik, Lewis nawrócony, tak jak słusznie pani zauważyła, nawrócony chrześcijanin. I to ma ogromne znaczenie. My tego nie doceniamy, ale proszę uwierzyć pisarzowi. Jest bardzo ważne, kto pisze książkę, jaki ma świat wartości wewnętrznych. Czy dekalog jest dla niego odniesieniem do rozpoznania wartości dobra i zła, czy nie dekalog? U Lewisa i Tolkiena ewidentnie dekalog. Lewis posunął się tak daleko, że uosobił nawet dobro i zło. Nikt nie ma wątpliwości, że Aslan jest Jezusem Chrystusem, a biała czarownica jest demonem. Nie znajdziemy tego w książkach typu Harry Potter. Jest jeszcze jedna różnica kolosalna. Takie dokładne jej wyjaśnienie zająłby mi bardzo dużo czasu, więc postaram się króciutko. Kto jest ciekaw szczegółów, zapraszam w sobotę na Wydział Teologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. To każdemu wyjaśnię jeszcze z osobna, jak będzie trzeba. Ale to trzeba powiedzieć. U Lewisa i Tolkiena walczy metafizyczne dobro z metafizycznym złem. Nikt, kto czytał książki Lewisa i Tolkiena, nie ma wątpliwości, że tam walka pozornie tylko toczy się w przestrzeni bohaterów, a naprawdę i realnie toczy się na metafizycznej półce walki dobra ze złem. Nie ma tego u Joanne Rowling. U Joanne Rowling walczy prawie metafizyczne zło, czyli zdemonizowany chłopiec pod tytułem Tomek Riddle, który w wyniku praktyk magicznych i okultystycznych i praktykowania czarnej magii demonizuje się do tego stopnia, że zostaje symbolem zła w Harrym Potterze, ale po drugiej stronie nie ma żadnej absolutnej siły dobra. Pozytywnym jakby ideałem, nie wiem, postacią najlepszą, najdoskonalszą, powiedzmy nieabsolutnym dobrem jest sam Harry Potter. Nie ma nikogo nad nim, nie ma żadnego Aslana, nie ma żadnej krainy wiecznych łowów, nie ma żadnej inspiracji absolutnego dobra, które kierowałby jego losami. Dlatego nie ma też walki dobra ze złem w Harrym Potterze w metafizycznym sensie, tak jak jest u Lewisa i Tolkiena. Bo nie jest problemem to, że się w książce pojawiają motywy magiczne. Mnie się bardzo podobają właśnie klasyczne, tam też są wróżki i tak dalej, ale proszę zwrócić uwagę, że u Lewisa i Tolkiena magią też nie zajmują się ludzie. Stara zasada. Jeżeli magią zajmują się w książce ludzie, jest to książka podejrzana. Jeżeli nie ludzie, a bohaterowie innego gatunku, z innego świata, to magia wtedy w literaturze jest uprawniona, bo wiadomo, że jest kostiumem do rozgrywek pomiędzy, prawda, w walce między dobrym a złem.
Mamy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Izabela, dzwonię z Radomia. Tak. I chciałam zapytać wśród autorów i znawców tematu, nie usłyszałam nazwiska pana Roberta Tekieli, a chciałam zapytać, czy ta osoba również wypowiada się w sposób właściwy na temat zagrożeń duchowych, ponieważ wpadła mi w ręce jego płyta Współczesne zagrożenia duchowe. Chciałam zapytać, czy to też autor, który znalazłby się właśnie w kręgu tych osób, które przestrzegają, czy też mówią właściwie o zagrożeniach duchowych. I o komentarz poproszę już na antenie. Jeszcze chciałam podzielić się czymś ze swojego życia. Dziękuję, że pani Małgorzata wyjaśniła na antenie, że przed Harrym Potterem jeszcze inaczej traktowaliśmy wróżki, czy wróżby, czy zabawy. Bo niestety stałam się mamą, która wróżyła. To była zabawa z moim dzieckiem jeszcze 20 lat temu, 2,5-letnim chłopcem. Chciałam być taką dobrą mamą i pokazywałam mu, że mama wszystko może. On wierzył w mój autorytet, jak każde dziecko. i potrafiłam nawet wyczarować mu jakieś cukierki, zabawki. Dzisiaj to wspominamy na szczęście w sposób już świadomy, mądry i mój syn przypomina mi to, ale ty też wróżyłaś. Także dziękuję pięknie za wszystkie ostrzeżenia, wspaniałe audycje. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję za świadectwo, bo pani rzeczywiście tutaj powiedziała, to bardzo odważne jest świadectwo, prawda, przyznać się publicznie, że się ma taki epizod na koncie. Może powiem tak, bo zostałam jakby zobligowana do odpowiedzi. Pan Robert Tekieli rzeczywiście zajmuje się propagowaniem wiedzy na temat zagrożeń duchowych, ale ja nie chciałabym się wypowiadać na temat tych publikacji. Mam swoje poważne, prywatne powody, żeby w ogóle na temat pana Roberta Tekieli nie rozmawiać. Także proszę wybaczyć, ale może tutaj zakończyłabym. Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, chwila muzyki i garść informacji.
Drodzy Państwo, informacja o rekolekcjach spotkania małżeńskie. Jeszcze raz przypomnę, że są to ważne rekolekcje dla małżonków, które chcą poprawić swoje relacje w małżeństwie. I tak od 5 do 7 marca jest możliwość uczestniczenia w tych rekolekcjach w Gdyni i w Przemyślu. W Gdyni zgłoszenia przyjmują Państwo cichowscy. Telefon 58 621 97 40. Jeszcze raz. 58 621 97 40. W Przemyślu zgłoszenia przyjmują Państwo solarzowie pod numerem telefonu 16 670 12 22. 16 670 12 22. W terminie od 12 do 14 marca odbędą się rekolekcje w Kaliszu, w Krakowie, w Lublinie, w Rzeszowie będą rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już raz były na podstawowych, w Toruniu, w Warszawie dla powtórnych związków cywilnych po rozwodzie i w Zielonej Górze. Szczegóły na temat tych rekolekcji można uzyskać na stronie internetowej www.spotkaniamałżeńskie.pl www.spotkaniamalzenskie.pl.
Za tydzień, 2 lutego, zapraszamy na audycję Wewnętrzne zranienia rodziny. Naszymi gośćmi będą Państwo Monika i Marcin Gajdowie oraz ksiądz Wacław Grondalski. 9 marca temat życia małżeńskiego uczymy w rodzinie. Ksiądz Mariusz Pol i Państwo Gabriela i Andrzej Wardeńscy. Natomiast wracając już do naszych gości, Państwa Małgorzaty i Marka Nawrockich, zapraszamy na sympozjum Magia Cała Prawda, które odbędzie się w Toruniu. No więc ci, którzy są blisko Torunia, mogą do Torunia przyjechać. To będzie 27 lutego w sobotę od godziny 9 rano, zakończenie 19.15 uroczystą mszą świętą. Natomiast dla tych, którzy no, są z dalszych stron, będzie transmisja przez Uniwersytecką Telewizję Internetową od godziny 15.50 do 19.00, powtarzam, sobota 27 lutego, i na stronie tv.umk.pl. Ten adres internetowy bez wstępnego www, także bez www, samo tv.umk.pl. Będzie transmisja z sympozjum Magia Cała Prawda. I jeszcze parę słów, proszę Panią Małgorzatę, jeżeli chodzi o tematykę tego sympozjum i autorów ewentualnie.
Tak, ja myślę, że króciutkie tylko przypomnienie tematów zachęci Państwa do zainteresowania się sympozjum. Prelekcja pierwsza, magia w Biblii, nauczanie ojców Kościoła. Ksiądz dr Mariusz Terka, patrolog z KUL-u, będzie podejmował ten temat. Magia i zniewolenie, kolejne spotkanie z egzorcystą, księdzem Trojanowskim. Potem świadectwo byłego bioenergoterapeuty. Później siostra Michaela Pawlik z tematem wschodnie źródła magii. I podsumujemy króciutko tematem sympozjum Magia Cała Prawda jako dzieło zawierzone niepokalanemu sercu Maryi, bo jest to nasz sposób na obronę jakby przed siłami demonicznymi, czy po prostu schować się pod płaszcz Matki Bożej i jakby oddać świętemu Michałowi Archaniołowi i jesteśmy bezpieczni. Wtedy możemy już walczyć z diabłem, nie bojąc się jakiegoś pokąsania. Po przerwie z kolei spotkania będą, mam nadzieję, równie interesujące. Najpierw spotkanie z panem Leszkiem Dokowiczem, jego świadectwem, to jest osoba, która, operator filmowy, który da takie multimedialne świadectwo swojego spektakularnego nawrócenia. Potem ojciec Aleksander Posacki będzie mówił o kultyzmie, wspomni o Harrym Potterze. Później ja postaram się dobić Harry'ego Pottera, a potem pan Andrzej Wronka na wielki finał, magiczne myślenie dziś, będzie mówił o homeopatii, bioenergoterapii, nie tylko o wszystkich takich schematach współczesnego magicznego myślenia. I na zakończenie oczywiście uroczysta msza święta. Zawsze ta msza jest dla nas wielką radością, przeżywamy ją bardzo tacy poruszeni treściami. Zawsze też jest dużo rozpowiedzi tego dnia, kiedy mamy sympozjum, to też jest kolejna radość. Także kto chce, kto może, kto jest zainteresowany, najserdeczniej zapraszamy. Będziecie Państwo mieli również możliwość nabycia unikalnych, powiedziałabym, publikacji tego dnia, płyt, filmów, książek.
Same sympozjum na Wydziale Teologicznym, Toruń, ulica Gagarina 37, przy placu księdza Frelichowskiego. Natomiast ta uroczysta msza święta w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na Bielanach, skąd jest codziennie rano transmitowana o 7 msza święta. I wracamy do naszego dzisiejszego tematu. Aha, i jeszcze jest racja, książeczka. Jeszcze jest jedna książka, bo jest Harry Potter, ale jest również anty-Harry Potter. Panie Piotrze.
Ja chciałem tylko przypomnieć jeszcze, że rzeczywiście Małgosia tutaj dzisiaj mówi, ale nie chciała powiedzieć o swojej książce Anhar i drugiej części Alhar. To są powieści dla młodzieży, powieści, które pokazują miejsce magii w duchu chrześcijańskim, tak jak wartości chrześcijańskie sadowią magię. To jest książka nagrodzona nagrodą jako najlepsza pozycja dla młodzieży na targach książki wydawców katolickich w Warszawie. Zachęcam serdecznie do lektury, bo to jest dobra książka, taka odtrutka na cały zalew świata magicznego obecnie.
I tytuł?
Anhar, pierwsza część, Alhar, syn Anhara, druga część.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Krzysztof z Gdańska.
Witamy serdecznie.
Czy Państwo mogliby powiedzieć swoją opinię na temat takiej popularnej, ostatnio robiącej popularność medycyny tybetańskiej. Znajomi byli z dzieckiem i tak jak mi opowiadali przebieg tej wizyty i to, co w tej chwili biorą, to wyglądało, ja jestem osobiście nieufny do tego, ale tak wyglądało to niegroźnie z ich punktu widzenia, bo dostali jakieś kuleczki ziół, które tam dwa razy dziennie czy ileś razy dziennie mają brać, to coś tam zaczęło skutkować, no i wydaje się im, że to tak niegroźnie wygląda, bo jest to taka terapia ziołowa, a ten Tybetańczyk podobno skończył studia medyczne tam u siebie, no i prowadzi taką praktykę i tak sobie tutaj objazdowo odwiedza również Gdańsk raz w miesiącu. Słucham może na antenie odpowiedzi.
Tak, dziękuję.
Dziękuję.
Ja może tutaj powiem ze swego doświadczenia. Jeżeli ktoś ma poważny problem ze zdrowiem i rzeczywiście szuka pomocy, to historia medycyny, cały nakład na badania skuteczności leczenia jest podstawą nowoczesnej medycyny. Jeżeli ktoś poważnie chce się leczyć, to zachęcałbym do tego leczenia. Powiem tylko swój przypadek poważnej kontuzji kolana, ryzyka utraty pracy i próby leczenia mnie przez lekarzy lekami homeopatycznymi, gdy i lekarza, który pyta, czy to w ogóle coś pomaga, takie leczenie, mówię, przepraszam bardzo, jeżeli ja płacę składki na ubezpieczenie zdrowotne, to chcę być leczony, a nie chcę, żeby ktoś udawał, że mnie leczy. Ja nie znam różnych paramedycznych sztuk. Jeżeli coś jest leczeniem ziołowym, no to ziołowym, oczywiście tak, ale jeżeli nie znamy jakiejś metody leczenia, a rzeczywiście szukamy pomocy, szukajmy u dobrych lekarzy, szukajmy dobrych lekarzy.
Może jeszcze jedno zdanie komentarza, ponieważ okultyzm zawiera w sobie jakby trzy definicje takie podrzędne, składające się na to pojęcie. Wróżbiarstwo, spirytyzm i magia. Tak było jeszcze do niedawna. Natomiast ojciec Aleksander Posadzki, który będzie gościem programu w piątek na antenie radia i być może w telewizji Trwam również, prawda? Zdaje się, to jest...
Nie wiem, o 21.40 na pewno będzie w audycji
też
dla
z młodzieżą,
radiu.
Tak. To proszę zadzwonić i ojciec Posadzki odpowie perfekcyjnie na to pytanie. Natomiast ojciec Aleksander Posadzki ostatnio właśnie z pełną determinacją głosi swoją tezę, że medycyna alternatywna jest czwartą rodzajem okultyzmu. Więc jeżeli ktoś ma dyplom lekarza medycyny i posługuje się znanymi praktykami i ogólnodostępnymi przetestowanymi, prawda, odpowiednio lekami, to można zaufać. Natomiast jest to, jeżeli są to praktyki medycyny alternatywnej, to ojciec Posadzki kwalifikuje to jako praktykę okultystyczną. Najlepiej zapytać jego, będzie w programie, będzie naszym sympozjum, można zadać to pytanie.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże. Jan z Łodzi.
Szczęść Boże.
Ja chciałem serdecznie podziękować, że mamy jeszcze błogosławione pisarki, błogosławione matki, ojców. I my musimy chyba wrócić do korzeni, czyli zacząć od naszej wiary, bo my zapomnieliśmy, że chrześcijaństwo jest religią ducha. I to chrześcijaństwo głosi prymat wartości duchowych. Ja też byłem ciekawy świata jestem i też pragnę szczęścia i to jest wiadomo zakorzenione, pragnienie szczęścia jest zakorzenione w każdej duszy ludzkiej. Ale mnie pociągnęła tajemnica wiary i to jak gdyby było dla mnie, bo ja też czytałem różne, próbowałem czytać różne książki, tylko dziwne, tylko że po 10 stronach po prostu ją odrzucałem, coś mnie chroniło. To jest pewna łaska. Coś mnie chroniło, jeżeli ja zwróciłem uwagę, że to jest jakaś złuda, absurd, to po prostu to odrzucałem. Jak byłem starszy, to zorientowałem się, że jest pewna doktryna w świecie uniezależnienia człowieka od Boga. I wtedy mi było łatwiej, bo jak gdyby był taki podział na błogosławione pisarki, takie jak pani w studio i na panią tam Corling czy jakieś inne. I tutaj wiedziałem o jednej rzeczy i każdemu to mówię, że uniezależnienie człowieka od Boga prowadzi jednak do absurdu i to jest rzecz. Szkoda, że dopiero ktoś po 20 latach do tego dochodzi, ale dobre i to. Dlatego wydaje mi się, że my musimy po prostu dlaczego ksiądz, tam było takie pytanie, dlaczego ksiądz z lekceważeniem tam się do czego... On się nie odnosi z lekceważeniem. On po prostu prosi, żeby uwierzyć w sakramenty, żeby uwierzyć w moc naszej wiary. I właściwie to jest, bo ja jak gdyby rozum, tutaj się akurat będę polemizował, stawiam na drugim miejscu, wiarę na pierwszym. Bo z tym, żeby te problemy sobie jakieś... to musi być pierwszy prymat ducha nad rozumem. I tajemnica dla mnie jest wiary ważniejsza od tych różnych rzeczach, o których Państwo dzisiaj mówią, za co bardzo dziękujemy. Bo po prostu, jeżeli prelegent trafia w nasze uczucia, to jak zwykle pan Leszek i jego żona są w jakiś sposób błogosławieni nam przysłani przez Pana Boga. I ja te znaki tak odczytuję i Bóg zapłać za wszystko. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Może jedno słowo komentarza, jeśli Pan pozwoli. Dziękujemy uprzejmie za refleksję. Wiara tak, wiara pierwsza, ale proszę zwrócić uwagę, że wiara jest łaską. Wiara jest łaską. Zatem nie jest to dar standard. Jeżeli łaska, to Duch wieje kędy chce i tam, gdzie chce, prawda, i objawia się, jak chce. Natomiast zacytowałabym Goje, gdy rozum śpi, budzą się upiory. Jest taki cykl jego rysunków nawet pod tym tytułem. Gdy rozum śpi, budzą się upiory. Więc myślę, że korzystanie z rozumu, bez względu na to, czy ma się dar łaski, czy ma się łaskę wiary, to miałam na myśli, czy nie, korzystanie z rozumu nikomu nie zaszkodzi, uchroni od wielu niebezpieczeństw.
Chodzi o łaskę wiary, każdy otrzymuje, chociażby na Chrzcie Świętym, ale jeżeli systematycznie, świadomie ją odrzuca, no to może być różnie potem.
Ja bym tutaj dodała jeszcze, że nawiązując do wypowiedzi pani Małgorzaty, że nieużywanie rozumu jest grzechem zaniedbania.
A ja dodam, że religijność jest ściśle powiązana z wiarą, zdecydowanie tak, bo wszystko jest w sferze wiary, my wierzymy. My nie wiemy, my wierzymy. Gdybyśmy wiedzieli, to już by nie była wiara. Ale musimy wiedzieć, w co wierzymy. To jest nasz obowiązek. Jeżeli tego nie będziemy wiedzieli, będziemy spychani na margines i walec będzie nas dokładnie wgniatał przez naszą niewiedzę. Natomiast wciąż jest ogromna sfera naszej wiary i to tutaj nigdy nie zostanie zachwiana równowaga.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Jan z Pruszcza Gdańskiego. Jestem ojcem trzech synów.
Prosimy.
I najstarszy sześciolatek zafascynowany jest taką bajką Ben 10. Może znana jest nawet. I tu mam dwa pytania, bo wkrótce to jest historia chłopca, który zamienia się w różne potwory, stwory, walczy z innymi stworami, no i tam takie różne ciekawostki. I pytanie jest moje takie, czy no nie jest takie troszkę pomieszane, bo jednak chłopiec musi się zamienić w potwora, w stwora jakiegoś, żeby no, mieć nadzwyczajne siły, moce i żeby walczyć z innymi potworami. No i drugie moje pytanie jest, czy takim sposobem jakby pokazania dziecku innej drogi jest wyszukanie innego bohatera. No, ja na przykład wyszukałem bohatera z mojego dzieciństwa, Chimena, nie wiem, czy Państwo o tym, no na pewno pamiętają, po prostu... który też walczy ze złem, ale tam wydaje mi się rozgraniczenie dobra i zła jest bardziej wyraźne. Prosiłbym tylko o komentarz właśnie a propos tej bajki i tego sposobu szukania drugiego bohatera, bardziej wyraźnego, a ja przejdę na słuch. Dziękuję jeszcze raz za audycję.
Dziękujemy serdecznie. Nie znam konkretnie bajki Ben 10, ale z tego, co pan mówi, podejrzewam, że ta bajka niestety może bardziej zaszkodzić niż pomóc w wychowaniu dziecka. Bardzo dużo jest takich, nazwę to znowu, produktów medialnych, bo tu chodzi o różne dziedziny, prawda, oddziaływania, produkty dla dzieci, zabawki i tak dalej. Kiedy zmusza się dziecko, żeby porzuciło realną swoją postać i szukało mocy w jakichś innych wcieleniach.
może to być droga do wtłoczenia dziecku do jakby do świadomości teorii reinkarnacji, że tak naprawdę to wszystkie istoty są jakby wyemitowane przez energię, która właśnie tu się objawia tak, a tam tak i można kwestia wcieleń, kolejności, prawda, potem i przechodzimy do różnych postaci. W Harrym Potterze mamy ten sam motyw, kiedy magowie mogą zostać na przykład zwierzętami. Jest taka amerykańska socjolog i znawca tematyki sekt, pani Carol McChristiana, która akurat ten wątek w Harrym Potterze podnosi niezwykle, wskazując na to, że to jest totalnie antychrześcijańskie. Jeżeli jakikolwiek bohater literatury czy też filmu dziecięcego, baśni, zmuszany jest do porzucenia swojego ciała i wcielania się w kolejne jakieś na pół realne, a jeszcze tym bardziej potworne postaci. No,
sugeruje się, że to jest dobre.
Właśnie. I to też, ale jaki jest przekaz intelektualny? Nie masz w sobie mocy, człowieczku. Biedny, mały, głupcze, mały chłopcze. Nie masz w sobie nic. Musisz stać się tym, albo tamtym, albo
złym,
jeszcze
żeby
innym.
Żeby pokonać gorsze.
Właśnie tak. Albo dokładnie tak, jak pan Lech mówi. Musisz stać się złym, żeby jeszcze większe zło pokonać. Ty sam nic nie możesz. To jest antyewangeliczna katecheza. Dlatego oczywiście zachęcamy do powrotu do bohaterów z książek naszego dzieciństwa. Każdy z nas ma te ukochane. Nie ma naprawdę żadnego powodu, żebyśmy dorobek genialnej literatury ostatnich 200 czy 300 lat, która nadawała się dla ludzi przez 200-300 lat, rzucili do kosza tylko dlatego, że mamy nowy przesąd intelektualny następującej treści. Potrzebujemy dzisiaj nowych baśni postmodernistycznych. Nie potrzebujemy. Ludzie, zmieniają się czasy, owszem, ale żebyśmy wszyscy zachowali zdrowie psychiczne i moralne, to po prostu musimy z jakichś korzeni wyrosnąć.
Przepraszam, słuchamy. Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewita.
Teraz i zawsze.
Basia z Polski Południowej. Ja chciałam pozdrowić wszystkich w studiu i podziękować za tą posługę niesamowitą, która dla nas rodziców jest nieoceniona. Sama mam 5 dzieci i za takimi właśnie pozytywnymi głosami staram się je wychowywać. Nigdy nie oglądały Harry Pottera, nigdy nie miały dostępu do Zmierzchu, do tego typu pozycji. Zawsze staram się, tłumaczę, otwieram, że tak naprawdę właśnie ten byt dobry i zły jest byt realnym i prawdziwym. Nie można zamieniać go na bajki i tłumaczyć, że to jest coś fajnego i tu się nic nie stanie, tylko że to naprawdę są dwa światy, które realnie istnieją i nie powinno się w to wchodzić. Ale jakie moje jest pytanie? Mam przyjaciół, którzy wręcz jako rodzice są sami dla siebie zafascynowani w ogóle wampirami i powieściami tego typu. I właśnie kiedy wyszedł Zmierzch, to obklejone dziecięce pokoje plakatami i tak dalej. I ja po prostu nie bardzo wiem, jak ja mam spróbować przynajmniej wytłumaczyć, że to naprawdę nie jest nic dobrego, i bo powiedzenie im, że wampir jest kimś złym, bo on realnie istnieje, tak chyba nie można, prawda?
Szatan istnieje.
Tak, ja wiem.
Bardzo właśnie. Pani dziękujemy. Znaczy za dwie rzeczy. Za 5 dzieci, no wiadomo. Ale druga bardzo ważna rzecz, za to, że pani potrafi powiedzieć nie. Nie chcę już zabierać dużo czasu, ale konieczny jest komentarz. Nie wychowamy, proszę wybaczyć, to refren wraca z audycji z godziny 18 z ojcem Waldemarem, ale niech ten refren wybrzmi. Nie wychowamy dzisiaj normalnie człowieka, chrześcijanina, jeżeli nie będziemy mówić nie. Rodzice żyją w kompleksie własnego zakazu, boją się, że stracą kontakt z dzieckiem, boją się jego reakcji, jego gniewu i tych tekstów, ale inni to mają, a inni to czytali, a innym to pozwalają oglądać, a ty mi nie dajesz. Nasze zakazy, w przypadku, kiedy jako rodzice jesteśmy pewni, że nasze dziecko nie powinno, są jak najbardziej uprawnione, bo staniemy kiedyś przed Bogiem osobiście i nie powiemy wtedy: Panie Boże, no zdeprawowałem moje dziecko, ale oni też pozwolili, a tamten to dał oglądać, a tamten to kupił tę zabawkę, a ten to jeszcze książki nabył. Co powiemy Bogu? Dziecko, depozyt, skarb dostajemy w ręce, jesteśmy odpowiedzialni za jego chrześcijańskie wychowanie, ono ma wrócić do nieba, stamtąd wyszło, tam wraca, tak jak my. I wszystko, co na tej drodze brudzi, przeszkadza, rozprasza, jest niepotrzebne. Cel jest jeden, do nieba. I teraz kwestia Zmierzchu Stefani Meyer. Mówiłam, że o tym sporo, nie chciałabym tutaj dużo czasu antenowego zabierać, ale może dla takich rodziców ten argument dość mocny powinien być, mam nadzieję, jakoś tam trafić. Wampir
owszem, jest postacią fikcyjną literacką, ale realnie istniejący demon w sferze ducha wobec nas ludzi sprawuje funkcję dokładnie wampiryczną. To znaczy wysysa z nas nasze życie wieczne. Wampir jest symbolem realnego kultu satanistycznego. Wiele postaci z literatury, wilkołaki, wampiry, zapłodniło wyobraźnię satanistów i różnych sekt, które mają powiązania z okultyzmem. I chociaż wiemy, że realnie wilkołaki i wampiry nie istnieją, to w momencie, kiedy zaczynamy oddawać im kult jako uosobieniu demona, demon przybiera ich postać i w tym sensie są realne. Dlatego nie można, rodzic, powiedziałabym, świadomy swojego, swojej roli pedagogicznej, rodzicielskiej, nie ma prawa wytapetować plakatami wampirycznymi pokoju swojego dziecka i ze spokojnym sumieniem potem iść do kościoła. Nie chcę tutaj niczyjego sumienia podsumowywać, zajmę się swoim, proszę pozwolić, natomiast też proszę dać mi szansę powiedzenia głośno, to jest nienaturalne. Nie możemy uprawiać kultów demonicznych tylko dlatego, że zasłonimy się jakąś fikcją literacką.
Ja jeszcze tylko dodam, że chyba w czwartym numerze Miłujcie się, w czwartym numerze Miłujcie się z 2009 roku jest kilkustronicowy artykuł poświęcony właśnie książce Zmierzch Stefanii Meyer, napisany przez Małgosię, więc tam jest dużo argumentów, dużo materiału. Polecam serdecznie.
Jeszcze jeden telefon mamy. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Paweł z Warszawy.
Na wieki wieków. Amen. Witamy.
Ja chciałbym podzielić się moim świadectwem, doświadczeniami, jakie mam w tej materii. Jestem osobą młodą i obserwuję to, o czym Państwo mówią, czyli wzrost popularności tego typu zjawisk, to znaczy te wampiry, Harry Potter. Rzeczywiście to pojawiło się strasznie gwałtownie i nie tylko w sferze kultury masowej, która promuje wręcz tego typu treści, ale i w aspekcie takim bliskim. Każdy zna na kogoś zafascynowanego tą materią. Między innymi moja bliska mi osoba, mój przyjaciel z liceum zafascynował się tym. Jego rodzina również, bo Harry Potter tak pozornie wydaje się książką pełną humoru, wesołą. Ale w jego przypadku rodzice zafascynowali się tym do tego stopnia, tak jak pani mówiła, że to jest pewien katalizator do kontaktu z rzeczami, z którymi człowiek, chrześcijanin, nie powinien mieć kontaktu. Wróżka. Jego rodzina popadła w wielkie tarapaty z powodu wróżki, która, no nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale w pewien sposób opętała mamę Sebastiana, działa na niego w sposób, no, ta mama teraz w sposób
tak bywa.
Niezwykle destrukcyjny, że on, nie wiem, chce krzyczeć szatan na ulicy, wręcz do tego to dochodzi, że Sebastian, nie wiem, pogrążył się w nałogu pornografii. No, interesuje się, ogląda ten zmierzch. Chciałby upodobnić się do głównego bohatera, który jest doskonały, Edward. Nie wiem, te wątki, o których pani mówiła, prozy pani Rice, które nawiązują do tych, no dla osoby młodej to seksualność w wydaniu tych książek jest niezwykle pociągająca i widzę, że Sebastian, nie wiem, i wydaje się być zafascynowany tym, dużo o tym mówi, też wspomina o tych wróżkach, które zdają się dyktować kierunek życia mojemu koledze. Chciałbym spytać, w jaki sposób mogę mu pomóc, co mogę zrobić, żeby co może zrobić osoba taka jak ja, kolega zainteresowany, znajomym.
Dziękujemy panie Pawle, bo musimy już kończyć. Rozumiemy pytanie. Dziękuję. Z panem Bogiem.
Najserdeczniej.
Posłucham odpowiedzi.
Tak.
Dobrze. Najserdeczniej dziękujemy. Co może zrobić taka osoba konkretnie? Jest powód, żeby zrobić dużo. Powiem tylko jedno zdanie. Podam nazwisko egzorcysty, który to opowiadał, bo prosił, żeby po prostu na dowód tego, że ja tego nie wymyślam, powiedzieć. Zatem egzorcysta z rejonu Bielska-Białej, ksiądz Piotr Kocur, opowiadał ostatnio publicznie 1000 osobom o przypadku chłopca, który został opętany po lekturze Harry Potter. On jako egzorcysta praktykujący nie miał wątpliwości, nie będę opisywać teraz szczegółów, jak to się odbyło, ale my, którzy słuchaliśmy tej relacji, nie mieliśmy wątpliwości, że ksiądz Piotr Kocur mówi prawdę, opisał dokładnie sposób egzorcyzmowania chłopca, który został opętany i źródłem jakby jego problemów duchowych była książka Harry Potter. Więc ja rozumiem, że pan mówi prawdę i wiem, że pan mówi prawdę. Jak pomóc? Są dwa sposoby. Pierwszy, jakim my się chronimy, my prelegenci Sympozjum Magia Cała Prawda, organizatorzy i pierwsza pomoc, jaką podsuwamy jakby osobom z wszelkimi problemami duchowymi. Na Jasnej Górze, u naszej kochanej Królowej Polski, Matki Bożej Częstochowskiej, w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 18:30 jest msza święta, w czasie której można się zawierzyć niepokalanemu sercu Maryi Królowej Polski. Ten akt zawierzenia sprawia, że osoba, która oddaje siebie niepokalanemu sercu Maryi lub właśnie kogoś z problemem duchowym, czy kogoś z rodziny, kogoś nieznajomego bardziej lub tam mniej, przyjaciela, nie trzeba osobiście tej osoby tam ściągać, sprawia, że zaczynają się dziać bardzo dobre rzeczy w życiu tej osoby i jest to początek drogi nawrócenia. Więc to, co pan może konkretnie zrobić, to przyjaciela po prostu zawierzyć niepokalanemu sercu Maryi Królowej Polski, a potem ze zdziwieniem otworzyć oczy i zobaczyć, że zaczną się dziać rzeczy naprawdę duchowej przemiany. Jesteśmy świadkami tego też, to nie audycja o tym, ale moglibyśmy dużo mówić. Rzecz druga, ja myślę, że w tym stanie, jakim pan mówi, potrzebny jest egzorcysta. Proszę się nie bać, to jest ktoś w rodzaju chirurga duszy. Egzorcysta to nie jest wyrok, tylko to jest druga pomoc. Lekarz pierwszego kontaktu to zwykły spowiednik w konfesjonale, ponieważ sakrament spowiedzi to jest pierwszy i bardzo ważny egzorcyzm, ale jeżeli się okaże, że jakby problemy duchowe są głębsze, to wtedy egzorcysta diecezjalny powinien się zobaczyć z takim petentem i pomóc mu duchowo. Egzorcyzmy są prędzej czy później i tak zawsze skuteczne, bo wiadomo, kto tak naprawdę rządzi i bez jakby woli dopustu Bożego nic się tutaj nie dzieje. Tylko kwestia tego, że człowiek otworzył i żeby mu pomóc.
Jeszcze powiedzmy taka pomoc, o której zresztą już na antenie nieraz mówiliśmy. Mówiła tutaj pani Małgorzata o modlitwie rodziców za dzieci. Jest taka inicjatywa Różańca Rodziców Intencji Dzieci z Gdańska. Serdecznie pozdrawiamy inicjatorów tej modlitwy. I wejście na stronę internetową www.różaniecrodziców, pisany razem bez polskich znaków, .pl i tam można się po prostu zalogować i wejdzie się do kolejnej Róży Różańcowej i za nasze dziecko, którego polecamy, będzie się modliła cała róża codziennie, całym różańcem, powierzając je Matce Bożej, Panu Jezusowi. Także modlitwa jest tutaj szczególnie taka modlitwa stała, permanentna, z wiarą, że Pan Bóg jest w stanie uzdrowić, to, co już my po ludzku niekiedy nie mamy wpływu. Drodzy Państwo, co jeszcze by należało powiedzieć? No jeszcze minutka, by czasu nam została, półtorej.
My chcielibyśmy bardzo podziękować za umożliwienie takiego czasu antenowego spotkania z Państwem, bo właśnie przy okazji tych sympozjów organizowanych przez Małgosię widzimy, jak bardzo pilny jest to, jak bardzo pilna jest to potrzeba, jak wiele osób szuka pomocy, szuka informacji i to się dzieje. Jest wielu prelegentów, jest bardzo wiele osób, które w Polsce mają dużo do powiedzenia, które posługują. Także no, dziękujemy, że dzisiaj jesteśmy z Państwem my tutaj. Bardzo proszę szukać, bardzo proszę nie ustawać. Jeżeli mamy jakąś wątpliwość, czy duchowo coś nie jest niebezpieczne, szukajmy.
Jeżeli ktoś by chciał do swojego miasta takie sympozjum Magia Cała Prawda ściągnąć, jak ma się skontaktować i z kim?
Można po prostu dodzwonić się do edycji Świętego Pawła. To jest wydawnictwo, które jakby też patronuje, współorganizuje to sympozjum. Właśnie edycja Świętego Pawła wydała te moje powieści antymagiczne Anhara i Alhara, syna Anhara. Konkretnie podam nazwisko, może myślę, że tak z zaskoczenia, ale na pewno nie będzie miała nic przeciwko temu, pani Joanna Lerka. Także proszę na telefon edycji Świętego Pawła. W każdej książce wydanej przez to wydawnictwo znajdziecie państwo ten telefon. Do pani Joanny Lerki. Pani Joanna udostępni wtedy jakieś moje dane albo sama pokieruje i możemy te sympozja oczywiście robić w innych miastach, bo widzimy, że jest taka potrzeba.
Dziękuję bardzo, drodzy państwo. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom i zapraszamy za chwilkę na modlitwę na zakończenie dnia.
Podaję informacje o numerach stron do modlitwy kompletą. Hymn Nim kres nadejdzie jasności z Wielkiego Postu w tomie drugim na stronie 1205, w wydaniu skróconym na stronie 1166, psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku w tomie drugim strona 1218, w wydaniu skróconym 1179. Antyfona końcowa Matko Odkupiciela, strona 1208, a w wydaniu skróconym 1171.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Uczyńmy teraz krótki rachunek sumienia. Czy dzisiaj modliliśmy się? Czy dziękowaliśmy Bogu za wszystko? Czy modliliśmy się za nasze dzieci? Czy dawaliśmy im dobry przykład zawierzenia Bogu, a nie jakimś właśnie magicznym sytuacjom? Czy w naszym domu nie ma niczego, co się wiąże z magią, okultyzmem? Czy tego rodzaju prasa i inne media nie istnieją właśnie w naszym domu, by dziecko nie mogło do nich zajrzeć. Czy my się od tego jawnie odcinamy i rozmawiamy z dziećmi? Dlaczego? Czy Bóg jest na pierwszym miejscu? Czy Pismo Święte jest w naszym domu właśnie na pierwszym miejscu? Może leży otwarte na ołtarzyku domowym? Czy zaglądamy do Niego, czy rozważamy je z naszymi dziećmi? Czy Słowo Boże jest właśnie tym, którym się kierujemy w życiu, a nie przesądami? Czy modlimy się za nasze dzieci? Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy, Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję. Usłysz, Panie, modlitwę moją. W swojej wierności przyjmę moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel. Moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa. Zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczy, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię, w blasku dnia nowego, przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
gwiazdo morska do nieba, ścieżka najprościejsza. Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego.
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela. Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno przedtem i potem świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się stawić, o Panno, za nami grzesznymi. Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi. Drodzy radiosłuchacze, serdecznie dziękujemy Państwu za współtworzenie kolejnej audycji. Dziękujemy naszym gościom z Warszawy, Państwu Małgorzacie i Markowi Nawrockim. Serdeczne Bóg zapłać.
Bóg zapłać nawzajem.
Zapraszamy na sympozjum, na którym Państwo również będą obecni. Toruń, 27 lutego, sobota. Już od godziny 9 rano na Wydziale Teologicznym UMK. I transmisja przez, telewizję internetową uniwersytecką. Internet tv.umk.pl. Dziękujemy Pani Katarzynie za realizację tej audycji i do kolejnego wtorku. Żegnam się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Drodzy Państwo, już 23:46. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica.